Wracamy do przerwanego punktu dotyczącego opłaty od posiadania psów. Czy moglibyśmy prosić pana prezydenta o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania? Więcej osób nie widzę zapisanych w tej chwili do głosu. Nie. Pan prezydent Ryszard Rybelny.
Szanowni Państwo, ja po pierwsze muszę przeprosić za błędną informację, którą Państwu udzieliłem. Poprzedniej to trochę moja wina, ponieważ na kartce, którą mi pracownicy podłożyli, było poprawnie, tylko że ja źle odczytałem. Rzeczywiście w Gdańsku, w Krakowie i w Szczecinie wprowadzono tą opłatę, ale Wrocław, Warszawa, Łódź nie mają tej opłaty. I to było w tym kierunku. Ja nie mam jeszcze danych, nie ma pani skarbnik, więc w tej chwili nie umiem powiedzieć, czy już byli w stanie powiedzieć, jakie byłyby koszty dodatkowego uruchomienia sprzątania, czy nie. Natomiast chcę Państwu tylko zwrócić uwagę, że oczywiście w wieloletniej prognozie finansowej mamy zaplanowane dochody na poziomie około 1 000 000 zł z tego tytułu. W związku z tym, jeśli tych dochodów nie będziemy realizować, to oczywiście taką lukę finansową musimy wyrównać w pierwszej kolejności kosztem innych zadań albo innych źródeł dochodowych, bo jeszcze raz chcę powiedzieć, w wieloletnich prognozach finansowych ta opłata była planowana.
Dziękuję bardzo. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałam prosić Państwa radnych o nieposługiwanie się argumentami demagogicznymi w tej dyskusji, bo jeśli mówimy o tym, że ściągalność wynosi 30%, a słyszę w wypowiedzi Pana Prezydenta, że jest to około 70%, czy 75% nawet, i w następnej wypowiedzi jednego z panów radnych pada znowu owe 30%, czy inaczej, może już nie 30%, ale niska ściągalność. No, w mojej ocenie ściągalność na poziomie 70% to jest wysoka ściągalność, tym bardziej, że nie mówimy tu o, w przypadku egzekucji, o dodatkowych kosztach, bo właśnie koszty egzekucyjne również jakby miasto ma zwracane. I drugim argumentem było gdzieś posłużenie się w którejś z wypowiedzi, już nie pamiętam czyjej, takim argumentem, że tak naprawdę to ten podatek płacą starsze panie, emeryci, renciści, którzy mają tego swojego pieska i którzy tego swojego pieska tak kochają w ogóle. Zwracam uwagę, że jedną z ulg jest między innymi zwolnienie z opłaty osób powyżej 65 roku życia, więc zgadza się, samotnych, które utrzymują gospodarstwo domowe, zgadza się. Nie jest to do końca argument prawdziwy. A trzecia rzecz, proszę Państwa, no zwracam również uwagę, że zwolnione są osoby, które na przykład wezmą psa.
Proszę Państwa, przepraszam Panią Radną, ale czy moglibyśmy prosić o ciszę większą na tej sali, bo Pani Radna musi przekrzykiwać mi dyskutujących między sobą.
Właśnie jeszcze zwracam uwagę na trzecią rzecz, że zwolnione z opłaty są również osoby, które wezmą psa ze schroniska. Jeśli ktoś jest takim wielkim miłośnikiem zwierząt, to może przecież wziąć właśnie jakiegoś biednego szczeniaka ze schroniska, niekoniecznie płacić za psa rasowego, wytrawnego, biorącego udział w wystawach, a jeżeli kogoś stać na to, żeby wydać jakąś sporą kwotę na psa właśnie rasowego, na psa takiego nie ze schroniska, to myślę, że również stać go na to, żeby jednak za tego pieska zapłacić. I tutaj ktoś również stwierdził w którejś ze swoich wypowiedzi, że tutaj miasto szykanuje właścicieli psów i tak dalej. Ja nie posiadam psa i mam nadzieję, że jeszcze długo tak to pozostanie, ale tak naprawdę to ja się czuję szykanowana, to również ci, którzy nie posiadają psów, czują się szykanowani, bo biegając, chodząc, jestem zmuszona wdeptywać w właśnie psie kupy i jakby również zderzać się z niefrasobliwością właścicieli psów, którzy niestety zaniedbują ten obowiązek sprzątania po swoich pupilach i dlatego myślę, że ten podatek chociaż w części powinien właśnie posłużyć temu, żeby no, jednak również wpływy z tego podatku pomogły egzekwować obowiązek sprzątania po swoich pupilach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grabelny.
Szanowni Państwo, mogę w tej chwili uzupełnić tę informację, której nie mogłem podać przed chwilą. My szacujemy, ale też proszę pamiętać, że to jest bardzo w tej chwili taki szybki szacunek. Utrzymanie takiego jednego urządzenia, którego koszt nabycia wynosi około 10 tysięcy złotych, łącznie na około 80 tysięcy złotych rocznie. Czyli koszt takiego jednego urządzenia, no bardzo wstępnie szacując, możemy liczyć na 80 tysięcy złotych. Jeszcze raz chcę, proszę Państwa, powiedzieć te dane liczbowe, przypomnieć Państwu łączne należności, któreśmy zebrali tylko za trzy kwartały tego roku, to jest, przepraszam, za 9 miesięcy tego roku, to trzy kwartały, to jest 1 095 000 złotych. I z tego mamy, jak powiedziałem, tych wpłat dobrowolnych około tych 200 tysięcy w wyniku windykacji, około 700 tysięcy, reszta to odsetki od tej opłaty głównej. I chcę Państwu zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. No, proszę Państwa, myśmy rzeczywiście, ja już o tym mówiłem, w ciągu tego roku zrobili duży skok, jeśli chodzi o windykację. Tak, czyli tak naprawdę z poziomu 200 tysięcy złotych na 700 tysięcy złotych, a pewnie w ciągu roku dojdziemy do około 800 tysięcy złotych, czyli czterokrotny skok windykacji. Też zwracam uwagę, że trochę dziwnie będzie, jak się wycofamy właśnie w tej chwili, tak, z tego podatku. To mówię o całkowitym wycofaniu się z opłaty, ale jak rozumiem, Państwo proponujecie, żeby na ten temat jakaś debata się odbyła. Ja oczywiście też powiedziałem, że jestem gotów wziąć udział w tej debacie i przedstawić wszystkie argumenty za, przeciw. Mamy w tej chwili także informacje, bo tak jak powiedziałem, mój błąd był, jeszcze raz to powtórzę, Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Łódź nie mają tego podatku. Mamy w tej chwili informację, że Lublin i Rzeszów planują wprowadzenie tego podatku, więc raczej wygląda to, że w kilku miastach tendencja jest odwrotna, raczej miasta przymierzają się, żeby ten podatek wprowadzić. Także proszę Państwa zwrócić uwagę, skoro przeprowadziliśmy tą całą akcję ewidencji, tak, no to teraz sens byłby duży tę ewidencję właśnie zacząć wykorzystywać. Ale to są, jak powiedziałem, te dodatkowe argumenty. Mam nadzieję, że teraz już odpowiedziałem na pytanie, któreście Państwo zadali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Właściwie do tej wypowiedzi zmusiła mnie troszeczkę pani radna Frankiewicz, bo wydaje mi się, że jej argumenty, które tutaj przytoczyła, są dokładnie, pokazują nam, że warto zastanowić się nad tym, żeby jednak ten pseudopodatek, bo to nie jest podatek, tą opłatę zlikwidować. Bo zauważcie Państwo, ile grup jest zwolnionych z tego podatku. I potem wychodzi na to, że ludzie zastanawiają się, czemu ja mam płacić, skoro ten jest zwolniony, to ja tam spróbuję też nie płacić. Żeby tylko nie było takiej sytuacji, skoro tu podnosimy, że psy, które zabieramy ze schroniska, taki właściciel jest zwolniony z opłaty, żeby nie było takiej sytuacji, że najpierw ludzie będą oddawali do schroniska, a potem brali, aby być pozbawionym tej opłaty. Więc to akurat te argumenty pani radnej nie były moim zdaniem trafione. Można by się zastanowić nad właśnie zwolnieniem wszystkich z tej opłaty. Także dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę innych osób zgłoszonych do głosu. Możemy przejść do... Nie było też konkretnych wniosków na piśmie do tego projektu, zatem możemy przejść do głosowania tego projektu. Czy możemy prosić o tablicę do głosowania? Proszę o oddawanie głosu za, przeciw lub wstrzymującego. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję bardzo. Proszę wyniki głosowania. Za 8 osób, 19 przeciw, 3 wstrzymujące. Nikt z obecnych, wszyscy obecni wzięli udział w głosowaniu. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały nie został przyjęty. Przechodzimy. Pan radny, pan przewodniczący Szymon Szynkowski-Welsenk, tak? Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo panie przewodniczącej. Chciałem zgłosić wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały o numerze 1001 dotyczący użytkowania wieczystego. Z pewnym ubolewaniem stwierdzam, że mimo, że nie było przeszkód żadnych natury prawnej, ten projekt nie został ujęty w programie bieżącej sesji. Chciałbym, żeby on posiadał opinię odpowiednich komisji, został w odpowiednim terminie zgłoszony w Biurze Rady Miasta. W związku z tym chciałem prosić Radę o uzupełnienie porządku obrad. Dziękuję.
Czy może pan przewodniczący powtórzyć pełne brzmienie projektu uchwały? Czy jest nadany numer? To bardzo proszę.
Tak, oczywiście. Jest nadany numer 1001, PU o numerze 1001. Jest to uchwała zmieniająca uchwałę z dnia 6 listopada 2012 w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Dziękuję bardzo. To był głos za wprowadzeniem tego projektu do porządku obrad. Czy jest głos przeciw? Nie widzę. Zatem zarządzam głosowanie nad tą propozycją. Czy możemy prosić o kartę do głosowania? Kto jest za wprowadzeniem do dzisiejszego porządku obrad projektu uchwały nr 1001? O nazwie długiej, którą przed chwilą przeczytał pan przewodniczący Szymon Szynkowski-Welsenk. Kto jest za wprowadzeniem, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję bardzo. Prosimy o wyniki. 12 osób za, 12 przeciw, 6 osób wstrzymujących. Projekt nie uzyskał wymaganej większości 19 głosów, zatem nie będzie wprowadzony do dzisiejszego porządku obrad. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu. Jest to projekt uchwały numer 1000/13 w sprawie określenia wzoru formularzy dla podatku od nieruchomości rolnego i leśnego na 2014 rok. Projekt ten był opiniowany przez Komisję Budżetu Nadzoru Właścicielskiego Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta. Uzyskał opinię pozytywną. 6 osób było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czy do tego projektu przewodniczący komisji chciałby dodatkowo wnieść jakieś uzasadnienie? Nie widzę. Czy ktoś reprezentujący kluby? Też nie widzę, zatem oddam głos prezentującej projekt uchwały, którą będzie pani skarbnik, jak rozumiem. Czy nie? Nie. Pani dyrektor, bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Państwo co roku podejmujecie takie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy. Jest to państwa kompetencja określona ustawowo, więc niby wydaje się błaha rzecz, ale jest kompetencją Rady Miasta. Czym różni się ten projekt na 2014 w stosunku do obecnego projektu? No, gdzie tam oczywiście określamy wzory formularzy dla kilku podatków, podatek od nieruchomości, rolny, leśny. No, tym, że są wprowadzone nowe stawki na 2014 rok. Też zaktualizowane zostały zapisy dotyczące na przykład zwolnień ustawowych, zwolnienie w ustawie o Polskiej Akademii Nauk, no, na przykład brzmi inaczej, dlatego jest tam zmiana zapisu. Tak samo zmiana dotyczy na przykład zwolnień podmiotowych dotyczących ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Też była konieczność dokonania takiej korekty. Poza tym zdaniem GIODO części danych gminy nie powinny żądać w deklaracjach, powinny uznawać te dane za fakultatywne, czyli podawane dobrowolnie, więc też tę część pól oznaczyliśmy jako pola dobrowolne, na przykład podanie numerów kontaktowych do podatników, nawet numerów telefonów, faksów, maili, klasyfikacji PKD. To też podobno nie mogą być dane, których obligatoryjnie możemy żądać, więc zaznaczamy je jako fakultatywne. W zasadzie to są tak naprawdę jedyne zmiany, które wprowadzamy w tych projektach uchwał. No głównie w zasadzie zmieniamy je z uwagi na stawki obowiązujące w innej wysokości na kolejny rok podatkowy. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych pragnie zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zatem możemy przejść do głosowania. Proszę o tablicę do głosowania. Tak, właśnie, wiem. Kto jest przeciw tablicy, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie, już mam. Dziękuję bardzo. A nie, jeszcze. Już czytam. Dziękuję bardzo. Prosimy o wyniki. 29 głosów za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały PU 1005/13 zmieniającą uchwałę numer 40/606/6/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia założeń i kierunków Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030. Projekt ten był opiniowany przez Komisję Rewitalizacji Rady Miasta Poznania. 7 osób było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czy pan przewodniczący komisji chciałby coś dodać do tej zdecydowanie pozytywnej opinii? Pan przewodniczący kręci głową, że nie. Projekt uchwały będzie prezentowany przez pana przewodniczącego Grzegorza Ganowicza. Rozumiem, że nikt z przewodniczących klubów nie chce na tym etapie zabrać głosu, zatem prosimy pana przewodniczącego o przedstawienie projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Projekt jest w zasadzie techniczny, dotyczy ustalenia terminu, do którego prace nad programem, nad projektem programu mają być zakończone. W uchwale Rady Miasta podjętej 6 listopada 2012 roku wskazuje się w ustępie trzecim paragrafu pierwszego zakończenie prac na dzień 15 listopada 2013 roku. Komisja Rewitalizacji otrzymała dokument określający planowany harmonogram prac nad przygotowanym programem, z którego wynika, że prace nie zakończą się do 15 listopada, tylko do końca listopada. I otrzymałem pismo od pana przewodniczącego komisji, Mariusza Wiśniewskiego, w którym prosił o przygotowanie takiego projektu uchwały, który by dostosowywał naszą uchwałę sprzed roku do rzeczywistego tempa pracy nad Zintegrowanym Programem Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030. I w związku z tym projekt uchwały w zasadzie dotyczy tylko zmiany daty 15 listopada na 13 listopada. 30 listopada, przepraszam. Natomiast jeśli można, pani przewodniczącej, uzupełnię, że opiniował ten projekt również prezydent i do strony formalnej nie wniósł żadnych zastrzeżeń. Natomiast w piśmie prezydenta pojawiła się informacja, która trochę każe nam się zastanowić nad tą konstrukcją, bo pan prezydent pisze, że w związku z trwającymi pracami zmiana terminu przedłożenia Radzie zintegrowanego programu odnowy i rozwoju Śródmieścia Poznania jest konieczna, jednakże ze względu na aktualne uwarunkowania nie jest możliwe w chwili obecnej określenie konkretnego terminu zakończenia prac nad programem. I ta opinia dotarła do mnie dzisiaj rano i w związku z tym ja mam jednocześnie takie pytanie. No, termin 30 został zaproponowany przeze mnie na podstawie przedłożonego harmonogramu. No, jeśli mamy teraz zmieniać ten termin na 30 po to, żeby za 2 tygodnie zmieniać go na 15 grudnia, to trochę ta praca jest niesensowna i na ile realny jest harmonogram, który Komisji Rewitalizacji przedłożono. W związku z tym no, to jest pytanie do pana prezydenta, w jaki sposób się my zachować, no bo powtarzam, no bez sensu jest poprawianie tego projektu uchwały co 2 tygodnie. Więc kończąc prezentację, zadaję też to pytanie.
Dziękuję bardzo. Czy pan prezydent lub ktoś reprezentujący pana prezydenta mógłby udzielić odpowiedzi? Pan sekretarz? Czy... Czy jest ktoś na sali reprezentujący pana prezydenta, kto może udzielić odpowiedzi na to pytanie? Jeżeli nie, to proponuję zawiesić ten punkt, bo przecież jest to kluczowe pytanie. I dziwi mnie, że nie ma nikogo ze strony pana prezydenta w czasie tego punktu. Zawieszam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to projekt uchwały PU 996/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustalonych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu przy ulicy Wielkopolskiej 21/25. Projekt ten był opiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, uzyskał pozytywną opinię. Za było 11 radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Czy przewodniczący komisji chciałby coś dodać do tej opinii? Nie widzę, zatem proszę o zaprezentowanie tego projektu. Projekt będzie prezentował pan prezydent Mirosław Kruszyński, a w jego imieniu pan dyrektor GUS.
Dziękuję pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, a także tutaj zebrani goście. Temat był omawiany na wczorajszej komisji. Artykuł 84 ustęp 2 punkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami legitymuje pana prezydenta, aby takowy projekt uchwały pod państwa rozwagę przedłożyć. Uzasadnienie jest merytoryczne, związane z charakterem prowadzonej działalności przez zespół żłobków numer 2. Ma on charakter opiekuńczo-wychowawczy. Jak również fakt, że tytuł trwałego zarządu został ustanowiony w ciągu roku budżetowego, stąd no, było obiektywną trudnością dla tej jednostki, aby zabezpieczyć w budżecie środki na opłatę z tytułu trwałego zarządu, stąd gorąca prośba o przyjęcie projektu uchwały w takim kształcie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, zatem możemy przejść do głosowania. Prosimy o to. Jest pan radny Przemysław Aleksandrowicz, zgłosił się jeszcze. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Mam pytanie, czy inne jednostki miejskie, zarówno żłobki, jak i inne jednostki, czy oświatowe, czy inne, zwracały się w podobnej sprawie, czyli w sprawie zwolnienia bonifikaty od opłat wynikających z trwałego zarządu. Czy były takie wnioski? Ile ich było? Bo rozumiem, że takiej decyzji nie możemy podjąć zbiorczo, tylko musimy każdorazowo dla każdej jednostki osobno.
Dziękuję. Czy pan dyrektor odpowiedzi?
Projekty uchwał mają charakter indywidualny. W przypadku, gdy trwały zarząd jest ustanawiany w trakcie roku kalendarzowego czy budżetowego, to takowe wnioski są składane o zwolnienie z tego typu opłaty i projekty takich uchwał są przedkładane państwu i zyskują akceptację. Tytułem przypomnienia to jest, gdyby takiej zgody nie udzielić, to wówczas zarówno po stronie dochodowej, jak i kosztowej pojawi się ta pozycja, bo jest to dochód gminy w tym zakresie. Natomiast precyzyjnie, ile takich wniosków było na przykład w ubiegłych latach składanych, to musiałbym osobną informację dla pana radnego przygotować.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję bardzo. To bardzo bym prosił o taką informację. Natomiast mam pytanie, ponieważ pan dyrektor powiedział, że jeżeli taki wniosek pojawia się w trakcie roku budżetowego, czy to znaczy, że czas pojawienia się wpływa na tą decyzję? Bo tego nie zrozumiałem.
Dziękuję.
To znaczy ja doprecyzuję, jeśli ustanawiane jest prawo trwałego zarządu, to ono jest najczęściej ustanawiane na czas nieokreślony. Tak więc ta sytuacja, do której się odniosłem, ona dotyczy tylko i wyłącznie opłaty rocznej za pierwszy rok, czy proporcjonalnie za pierwsze parę miesięcy funkcjonowania tego prawa o charakterze administracyjnym. Natomiast w kolejnych latach poszczególne jednostki organizacyjne są zobowiązane do ujęcia w swoich planach budżetowych środków na ten cel.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Ta sprawa nie leży w gestii komisji, w których jestem członkiem, dlatego jeszcze sobie pozwolę raz dopytać, czy te zwolnienia należałoby wtedy ponawiać co roku, czy to dotyczy tylko pierwszego roku, czy już całości postępowania na najbliższe lata?
Dziękuję bardzo, pan dyrektor.
Tak jak wspomniałem na początku, już sam charakter prowadzonej działalności upoważnia zarówno pana prezydenta, jak i szanowną radę do podjęcia uchwały o zwolnienia do udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej. Natomiast argument drugi, już bardziej o charakterze technicznym, jest jakby dodatkowym w tym zakresie. Ustawa o gospodarce nieruchomościami, artykuł 84, określa precyzyjnie, jakiego rodzaju działalności mogą korzystać z tego typu bonifikowania i wnioskodawca, czyli zespół żłobków w tym zakresie wypełnia znamiona tego przepisu.
Dziękuję bardzo. Nie widzę innych osób zgłoszonych w dyskusji, zatem możemy przejść, nie było też wniosków do tego projektu, możemy przejść do głosowania tego projektu. Proszę o karty do głosowania. Proszę o oddawanie głosu za, przeciw lub wstrzymującego. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Prosimy o wyniki. Za było 32 radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Projekt uchwały nr 1004/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Skarbowi Państwa, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego nieruchomości stanowiącej własność miasta Poznania, położonej w Poznaniu u zbiegu ulic 28 czerwca 56 roku i świętego Jerzego i Wierzbięcice 63 za cenę niższą niż jej wartość rynkowa. Projekt był opiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, uzyskał pozytywną opinię, za byli wszyscy radni obecni na komisji, czyli 11 osób, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czy pan przewodniczący komisji chce coś dodać? Nie ma nikogo zgłoszonego, zatem proszę o przedstawienie tego projektu, także pana dyrektora Busa. Bardzo proszę.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami w sposób specyficzny kształtuje relacje pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a Skarbem Państwa, jeśli chodzi o obrót nieruchomościami. Pierwsze uprzywilejowanie dotyczy trybu takiego obrotu. Może on być z mocy ustawy mieć charakter bezprzetargowy, a także ustawodawca stanowi, iż tego typu obrót może być w różnego rodzaju sposób uprzywilejowany. Tak co do wysokości ceny sprzedaży, wysokości bonifikaty, a nawet obrotu pod tytułem darmem, czyli nieodpłatnego. W wyniku trwających negocjacji pomiędzy miastem Poznań a Ministerstwem Skarbu reprezentującym osobę prawną Skarb Państwa, jak i szkołę muzyczną z siedzibą przy ulicy Głogowskiej, udało się uzyskać pewnego rodzaju konsensus polegający na ukształtowaniu ceny sprzedaży nieruchomości na poziomie około 54% jej wartości. Jest podstawa z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Kwota ujęta w rekomendowanym projekcie uchwały Rady Miasta Poznania znajduje się w planie dochodów Miasta Poznania na ten rok. Stąd prośba i uzasadnienie dla jej podjęcia.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Antoni Szczuciński, bardzo proszę.
Panie prezydencie, szanowni państwo, skoro pojawia się ten projekt uchwały, to oznacza zapewne, że inicjatywa wspólnej inwestycji Akademii Muzycznej, Ministerstwa Kultury i Miasta Poznania dla rozwiązania problemu lokalowego Szkoły Muzycznej z ulicy Głogowskiej, która to inwestycja miała mieć miejsce w sąsiedztwie Akademii Muzycznej, przestaje być aktualna. Z tym pytaniem zwracam się niniejszym, bo był to bardzo poważnie rozważany pomysł i dodam, bardzo ciekawy pomysł. Dziękuję.
Dziękuję. Ja się zgłosiłam do głosu. Chciałam wyrazić z jednej strony zadowolenie, że ta nieruchomość uzyskuje jakieś konkretne przeznaczenie. Nie dalej jak 2 miesiące temu na sesji przedstawiałam zdjęcia tej nieruchomości, która od ponad 10 lat stoi pusta, niezagospodarowana. Wyprowadzono z niej trochę na siłę szkołę, która wcześniej w niej funkcjonowała. Także jestem mile zaskoczona tą reakcją szybką, ale chciałam dopytać pana dyrektora, jakie gwarancje w takim przypadku ma samorząd miejski, że ta nieruchomość będzie służyła tym celom, które są w tej chwili ujmowane w uzasadnieniu do tej uchwały, powiedzmy za 10 lat, bo mamy do czynienia w naszym mieście z takimi przypadkami, gdzie w dobrej wierze samorząd przekazywał innym podmiotom nieruchomość, która służyła celom oświatowym na cele oświatowe, a ponieważ nie było takich zapisów prawnych, które gwarantowałyby wykorzystywanie danej nieruchomości na te cele, one później mogą być odsprzedawane już po cenach rynkowych na inne cele. I czy w takiej sytuacji istnieją jakieś narzędzia prawne, ażeby tą nieruchomość obwarować tym, że ma służyć celom oświatowym w przyszłości? Także.
Czyli tak, pierwsze pytanie dotyczyło, czy...
A kto teraz przemawia?
Pan dyrektor, przepraszam, tutaj się pojawiają radni, którzy się zapisują do głosu, po czym się wypisują. Pan dyrektor Gus odpowiada na pytanie, które zadałam. W tej chwili nie widzę innych radnych zapisanych do głosu. Przed chwilą było 2 czy 3. Pan radny Sławomir Smul pojawił się ponownie. Zatem może panie dyrektorze pogłosie pana radnego Smula. Przepraszam. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo. To znaczy, ja nie zrezygnowałem z tego głosu, tylko pani przewodnicząca mi go odebrała, ale to już zupełnie inna sprawa i zostawmy to. Ja nie miałbym tutaj obaw, że ten budynek nie zostanie przekazany na cele oświatowe z tego względu, że szkoła muzyczna, która jest no właściwie ewenementem w skali kraju, o nieprawdopodobnych tradycjach dzisiaj szkoła imienia Jadwigi Kaliszewskiej na pewno tam będzie istnieć. Tylko ja mam takie pytanie do pana dyrektora, czy te sprawy techniczne, one będą pozałatwiane z tego względu, że czy ten budynek będzie tutaj adekwatny do tych wszystkich czynności. Ja przede wszystkim też myślę o tych organach, które tam są na parterze szkoły muzycznej. To też będzie dosyć trudne przedsięwzięcie. Czy to wszystko było brane pod uwagę? Jak również, czy mamy tutaj konsensus, jeśli chodzi o społeczność szkoły, to znaczy, jeśli chodzi o pana dyrektora i przede wszystkim uczniów, również z tego względu, że większość z tych uczniów jest mieszkańcami bursy szkół artystycznych przy ulicy Solnej. I tutaj jak myśleliśmy wtedy, gdy się okazało, że są te roszczenia kurii w stosunku do tych, państwo pamiętacie ten koncert, który tam dzieciaki zorganizowały, to właśnie myśleliśmy specjalnie o stworzeniu tego kompleksu przy Akademii Muzycznej. Ja rozumiem, że to ze względów różnych w tej chwili jest niemożliwe. Natomiast na te pytania bym chciał, czy to wszystko było brane pod uwagę?
Dziękuję bardzo. Chciałam zwrócić uwagę panu radnemu Smulowi, że nie mam technicznych możliwości odbierania panu radnemu głosu, nawet gdybym miała takie zapędy, oczywiście ich nie mam. I bardzo proszę pana dyrektora o udzielenie odpowiedzi na te pytania, które zostały zadane do tej pory.
Jeśli pani przewodnicząca pozwoli chronologicznie, odpowiadając na zapytanie pana radnego Szucińskiego, ta inicjatywa uchwałodawcza oznacza, że nie jest już rozważana lokalizacja nowej siedziby Szkoły Muzycznej przy ulicy Skośnej, co nie oznacza, że projekt został odłożony na półkę. Liderem jego jest WCWI i nadal jest rozważana budowa kompleksu garażowego wraz z funkcjami użyteczności publicznej w oparciu o uniwersytet, przepraszam, o Akademię Muzyczną, jak również możliwe, że Filharmonię bądź inne podmioty, które wyrażą zainteresowanie w tym zakresie. Jeśli chodzi o drugie pytanie pani przewodniczącej, faktycznie ustawodawca nie wyposażył w podmioty publiczne w instrument, który pozwalałby zabezpieczyć realizowanie pożądanej funkcji na nieruchomości po okresie 10 lat od udzielenia bonifikaty. Natomiast z uwagi na to, że w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z obrotem nieruchomościami pomiędzy dwoma podmiotami publicznymi, czyli miastem Poznań jako osobą prawną, a także Skarbem Państwa reprezentowanym przez ministra skarbu, to tutaj wydaje mi się, że taki mechanizm kontrolny nie jest niezbędny, ponieważ ta nieruchomość pozostaje w zasobie publicznym, konkretnie Skarbu Państwa. Szkoła muzyczna osobowości prawnej nie ma, więc tutaj w porozumieniu z ministrem skarbu będzie określony projekt o charakterze publicznym realizować. Natomiast nieruchomość pozostaje w zasobie publicznym. Zmienia się tylko osoba prawna z komunalnej na skarbową, tak już powiem w uproszczeniu. Jeśli chodzi o pytania pana radnego Smula, jeśli chodzi o kwestie co do możliwości realizacji funkcji związanych z budową takiej, a nie innej inwestycji, to zostało przesądzone w trybie administracyjnym. Organ architektoniczno-budowlany wydał stosowną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego i ona przesądza, że nieruchomość, że obiekt o takiej funkcji będzie mógł być zrealizowany w tym miejscu. Natomiast tu nie chcąc być adwokatem pana dyrektora Michalskiego, który jest na sali, natomiast no, z pełnym przekonaniem informuję, że było wiele lokalizacji analizowanych pod kątem tej inwestycji i zarówno za rekomendacją pana dyrektora oraz przedstawicieli szkoły muzycznej, jak i przedstawicieli Ministerstwa Skarbu, którzy byli w Poznaniu i dokonywali wizji poszczególnych nieruchomości. Ta nieruchomość została wytypowana jako optymalna, idealna dla wskazanego celu, tak więc to nie jest tak, że my tutaj z własnej inicjatywy działamy, tylko w pełnej współpracy zarówno z ministrem skarbu, jak i z szkołą muzyczną. Ale ewentualnie doszczegółowić odpowiedź może pan dyrektor Michalski.
Tak, chciałam prosić o to, żeby pan dyrektor Michalski, który jest na sali, może uzupełnił odpowiedź pana dyrektora Gussa. Także, ponieważ ten projekt nie był przedstawiany na komisjach takich jak Komisja Kultury i Dziedzictwa, która interesowała się losem Zespołu Szkół Muzycznych, aczkolwiek to nie jest szkoła prowadzona przez samorząd miejski. Czy mógłby pan dyrektor dopowiedzieć, jak ma wyglądać ta inwestycja, bo z projektu, z uzasadnienia wynika, że będzie raczej burzony stary budynek i w jego miejsce stawiany nowy, ale hala garażowa, miejsca parkingowe, wjazdy, wyjazdy i jak to ma wyglądać już w tej konkretnej lokalizacji? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzenia kilku zdań do państwa. Postaram się to zrobić jak najkrócej. Wojciech Michalski, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych. To są cztery szkoły w jednym budynku przy ulicy Głogowskiej, jak państwo znają historię, wyprowadzane z tego budynku na zasadzie przejęcia go przez kurię metropolitalną. Te cztery szkoły zrzeszają łącznie 600 uczniów, w większości, zdecydowanej większości mieszkańców miasta Poznania, aczkolwiek przynajmniej trzy z nich, mianowicie tak zwana Szkoła Talentów, mówiąc w skrócie, czyli szkoła, która nosi dzisiaj imię Jadwigi Kaliszewskiej oraz Studium Piosenkarskie ciągle funkcjonujące, ściągają młodzież praktycznie z całej Polski, ale wielu z nich potem, wielu tych absolwentów zostaje w Poznaniu, kształcąc się choćby w Akademii Muzycznej, a zatem produkujemy jakby, w cudzysłowie, też poznaniaków. 200 nauczycieli, no i wielka szansa, aby w tym miejscu na Wildzie osiąść na stałe, aby i ta nasza produkcja, że tak powiem, artystyczna, wychowywanie, kształcenie mogło zyskać trwałą siedzibę. Jestem pewien, że na stałe, że minister kultury nie dopuści i ten minister i kolejni do tego, żeby inne było przeznaczenie, a poza wszystkim, tak jak powiedziała już tutaj pani radna Kretkowska, Wilda, notabene jestem również z pochodzenia mieszkańcem Wildy, chyba zyska piękny obiekt. Wydaje mi się, że na terenie Wildy nie ma na przykład sali koncertowo-widowiskowej takiej, która ma szansę tam powstać. Chyba tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę innych osób zapisanych do głosu. Zatem możemy przejść do głosowania tego projektu. Proszę o tablicę do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. Prosimy o podanie wyników. 33 osoby za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt uzyskał akceptację. I możemy wrócić do przerwanego punktu numer 12, projekt uchwały PU 1005/13. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia założeń kierunków zintegrowanego programu odnowy i rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030. Prezentujący projekt pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz. Jest na sali pan prezydent. Rozumiem, że możemy uzyskać odpowiedź na zadane przez pana przewodniczącego pytanie.
Myśmy w kuluarach rozmawiali na ten temat i zdaje się odpowiedzi może udzielić pan Piotr Wiśniewski i chyba najlepiej było, jeśli
zatem pan dyrektor Wiśniewski, bardzo prosimy.
Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni państwo, mogę potwierdzić, że ten termin będzie przynajmniej będziemy się starać dotrzymać, aczkolwiek pragnę zwrócić uwagę, że ściśle współpracując z Komisją Rewitalizacją oraz zespołem społecznym, zespołem monitorującym, mamy dość dużo uwag, które chcemy w jak największym stopniu uwzględnić. Te uwagi są o różnym stopniu szczegółowości. One wymagają bardzo intensywnej pracy z naszej strony, także czasami może się zdarzyć jakiś poślizg, ale wstępnie deklaruję, że ten 30 listopada postaramy się dotrzymać.
Zatem pan dyrektor rozwiął tak, obawy pana prezydenta wyrażone w opinii.
Myślę, że w związku z tym żadnych poprawek do tego projektu nie będziemy składać i ja dziękuję za to wyjaśnienie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, zatem prosimy o tablicę do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Kto się wstrzymuje? Kto jest przeciw? Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyniku. 30 osób za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt został przyjęty. I przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Projekt uchwały numer 995/13 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Wypędzonych Wielkopolan. Niestety tutaj nie widzę w tej chwili karty obiegowej do tego projektu.
To jest projekt Komisji Kultury i Nauki.
To jest projekt Komisji Kultury i Nauki, a zatem nie był on opiniowany, został przyjęty przez Komisję Kultury i Nauki. Z tego wynika, że nie był opiniowany przez inną komisję, zatem proszę pana przewodniczącego Komisji Kultury i Nauki o przedstawienie projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, z inicjatywy społecznej Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych Wielkopolan Komisja Kultury i Nauki postanowiła zarekomendować Państwu projekt uchwały wyrażający zgodę na to, by w przestrzeni publicznej miasta Poznania taki pomnik mógł powstać. Proszę Państwa, z granic dawnego województwa poznańskiego sprzed II wojny światowej. W czasie II wojny Niemcy wypędzili 160 tysięcy Wielkopolan. Znaczna część z nich przeszła przez symboliczny dla tego zjawiska obóz na Głównej. Prawie 33 tysiące osób. Z tego 95% to Polacy. 85 tysięcy mieszkańców Poznania musiało zmienić swój adres w czasie II wojny światowej, nie ze swojej inicjatywy. 25 tysięcy poznaniaków zostało wypędzonych poza granice Wielkopolski, wysiedlonych poza Wielkopolskę. 60 tysięcy musiało opuścić swoje mieszkania, zostali przesiedleni na peryferię Poznania, do gorszych warunków mieszkaniowych. To działanie, które sprawiło nie tylko niewygodę, krzywdę, często śmierć, musi pozostać pamięci jako świadectwo okrucieństwa najeźdźcy wobec mieszkańców Poznania i mieszkańców Wielkopolski. Stąd zwracam się do Państwa radnych o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości popiera projekt tej uchwały. Uważamy, że wypędzonym Wielkopolanom, wypędzonym Poznaniakom w sposób oczywisty należy się znak pamięci. Szalenie niesatysfakcjonujący jest ten skromny i technicznie bardzo niedoskonały mini pomniczek w pobliżu dawnego obozu na Głównej, który wymaga co najmniej remontu, a prawdę mówiąc powinien zostać zamieniony na pomnik z prawdziwego zdarzenia. Aby uświadomić sobie, jak dramatyczne to były wydarzenia, warto przypomnieć, że przed wojną Poznań liczył około 180-190 tysięcy mieszkańców. Jeżeli mówimy o 80 tysiącach poznaniaków, którzy musieli porzucić swoje mieszkania, to oznacza, że praktycznie wszystkie mieszkania o wyższym standardzie, zarówno w willach miejskich, w eleganckich kamienicach, w nowych budynkach komunalnych budowanych w latach międzywojennych. Wszystkie mieszkania o wyższym standardzie poza peryferiami miasta musiały zostać przez poznaniaków, przez Polaków opuszczone. Mieszkania o wyższym standardzie w centrum miasta mogli zajmować wyłącznie niemieccy okupanci. Na wyprowadzenie się z tych mieszkań mieszkańcy Poznania często mieli kilkanaście minut czasu. Warunki, zwłaszcza zimą, w obozie na Głównej były dramatyczne i chociaż oczywiście nie był to obóz koncentracyjny, to chociażby z racji warunków i trafiania tam także w czasie wyjątkowo mroźnej zimy z roku 1939-40 wiele osób, zwłaszcza dzieci, osób starszych, osób chorych, po prostu tych drastycznych warunków przesiedlania nie przeżyło. Tym bardziej należy się pamięć wypędzonym Poznaniakom i wypędzonym Wielkopolanom, że w ramach działań na rzecz nowej niemieckiej polityki historycznej termin wypędzenia został w dużej mierze zawłaszczony przez Niemców opuszczających zarówno tereny Polski, jak i przede wszystkim dzisiejszej Republiki Czeskiej, czy szerzej dawnej Czechosłowacji. Bardzo często zresztą tym terminem wypędzonych obejmowani są Niemcy, którzy tutaj zostali osiedleni w czasie wojny, po wypędzeniu mieszkających na tych ziemiach Polaków, tak jak taki przypadek przecież dotyczy też słynnej pani poseł Eryki Steinbach, której ojciec służył w wojskach okupujących Polskę i w Rumi uzyskał mieszkanie po wysiedlonych Polakach, natomiast ona nazywa się wypędzoną. Nie możemy na takie zafałszowanie historii się zgadzać i to jest jakby dodatkowy argument, który przemawia nie tylko za tym, aby poprzeć ten projekt uchwały, ale także aby poprzeć wysiłki komitetu, który do wzniesienia tego pomnika zmierza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Mariusz Wiśniewski.
Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni państwo. Ja również oczywiście tutaj przychylam się do słów, które zaprezentował pan Antoni Szczeciński, jak i też pan Aleksandrowicz. Jest to uchwała, którą należy poprzeć z uwagi na też pamięć i pewnie szacunek też do wielu naszych rodzin, które podobnie jak i moja też była dotknięta tymi represjami, które Niemcy po wejściu do Poznania również się dotknęli. Także będę dzisiaj głosował za przyjęciem tego projektu uchwały. Natomiast na kanwie tej sprawy Tym bardziej też pamiętam nasze spotkanie też sprzed 2 lat z panem przewodniczącym Walendowskim, które kolega Szymon Szynkowski zorganizował i żeśmy tutaj co do jakby istoty tej sprawy rozmawiali, że jest to rzecz godna wsparcia. Natomiast niezależnie od dzisiejszej dyskusji chciałbym mimo wszystko państwa radnych zachęcić, bo też tutaj już bardziej koncentrując się ogólnie o samej idei wznoszenia pomników, różnych elementów architektoniczno-wizualnych, różnych rzeźb, do tego, żebyśmy tą procedurę, którą w tej chwili kontynuujemy od 15 lat, troszkę jednak wzmocnili, bo dzisiaj podejmujemy na przykład uchwałę, co do której w warstwie ideowej nie ma sporu. Trudno byłoby być przeciwko takiemu pomnikowi, który upamiętnia tak doniosłe wydarzenie. Natomiast brakuje nam trochę takiej dyskusji, która dotykałaby też warstwy takiej urbanistycznej, przestrzennej, lokalizowania pomników w przestrzeni miasta. I do tego zachęcam szanowne państwa radnych, abyśmy, ja już państwu też wysyłałem na początku października po dyskusji takiej po dyskusji społecznej pod hasłem otwarte o pomnikach w naszym mieście, abyśmy tą naszą procedurę właśnie starali się jakby, że tak powiem, rozróżnić na 2 etapy. Jeden to jest ten aspekt ideowy, który jest często poza sporem, tak jak dzisiaj. I kwestia właśnie taka, która dzisiaj nie jest specjalnie doceniana, bo przypuszczam, że również też do końca nie wiemy, w którym miejscu ten pomnik miałby stanąć, czy też w innych lokalizacjach, żeby też pochylić się nad tą kwestią też lokalizacyjną, przestrzenną, architektoniczną, żeby była też prezentacja publiczna, żeby nie było takiej sytuacji, jak na przykład mamy teraz z pomnikiem Przemysła II. Z jednej strony szlachetna idea, a z drugiej strony tajemniczy sponsor, który zleca zaprojektowanie pomnika gdzieś w zaciszu, w warsztacie i domaga się postawienia go w przestrzeni publicznej. Chodzi o to, że uczestnicy, mieszkańcy, którzy uczestniczyli w tej dyskusji przed ponad miesiącem, zwracali uwagę na to, że warto, aby też patrzeć na to nie tylko przez pryzmat ideowy, który jest szalenie ważny, ale również na ten aspekt wizualny, przestrzenny, urbanistyczny, który też nie jest do końca doceniany. Mówię o tym, żebyśmy to postarali się zmienić. Tutaj podawałem przykład rozwiązania wrocławskiego, który może być pewnym punktem wyjścia. Możemy to oczywiście też przerobić na bardziej tutaj takie aspekty elastyczne, które będą też dopasowane do gruntu poznańskiego, ale warto wciągnąć do tej dyskusji również historyków sztuki, architektów, urbanistów, żeby oni też posiłkowali się wsparciem dla Komisji Kultury, dla nas w tym aspekcie, bo tego mi trochę brakuje, a oczywiście później jeszcze jest ta procedura administracyjna. Także podsumowując, na pewno warto poprzeć tę uchwałę. Tu nie ma w ogóle wątpliwości. Natomiast mimo wszystko też jako człowiek, który, tak jak pewnie państwo, przywiązuje wagę do tego, co się znajduje w przestrzeni publicznej, jak się znajduje, żebyśmy też w większym stopniu doceniali te aspekty, które gdzieś nam umykają nam w tej chwili przy podejmowaniu tego typu uchwał. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Znaczy, pierwsza sprawa dotyczy, żeby ewentualnie twórcom tego pomnika przekazać taką sugestię, żeby sprawcami wypędzeń na pomniku nie byli bliżej niezidentyfikowani naziści, ciut bardziej zidentyfikowani hitlerowcy, tylko tak jak to miało fakt Niemcy. Nie wiem, czy państwo wiecie, że 70% Francuzów uważa, że naziści to byli Polacy. No to jest efekt nowomowy europejskiej i zrzucania odpowiedzialności przez tych, którzy de facto wywołali II wojnę światową, czyli Niemców. Ja dziękuję kolegom Przemysławowi i widzicie, skleroza, radnemu Wiśniewskiemu za używanie właściwych słów do określenia sprawców wyrzucania Polaków z własnych domów. Druga sprawa dotyczy dyskusji nad tym, jak powinny wyglądać pomniki. Ja tu jestem trochę ostrożny, bo to niestety, tak jak zauważyłem, no z wyjątkiem pomnika Paderewskiego, który faktycznie chyba nie miał żadnego obrońcy, to w przypadku innych pomników to trochę tak wygląda, że jak jakiś historyk sztuki nie został zapytany, czy taki pomnik może powstać, a nie daj Boże nie napisał jeszcze ekspertyzy, to on będzie zawsze przeciwko temu pomnikowi. I tutaj możemy ograniczyć powstawanie pomników do tego, że gro pieniędzy po prostu zostanie wydane na ekspertyzy i zgody wszelkich historyków sztuki w mieście i tym sposobem żaden pomnik nie powstanie, bo a nuż się opuści którego z historyków sztuki i go nie będzie. Tak? Ja trochę się tego boję, bo jednak te pomniki, które powstały, one są różne. Tak? No,
pomnik Mikołajczyka przed Urzędem Wojewódzkim, no to jest coś strasznego, no ale on jest. Jakoś dzisiaj wszyscy się do niego przyzwyczailiśmy i trudno byłoby go zmienić, tak? I pewnie możemy więcej takich podać pomników, które jednym się podobają, drugim się nie podobają, ale to jest generalnie zawsze kwestia gustu. W przypadku pomnika Paderewskiego faktycznie on się nie podobał nikomu. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że pomnik Przemysła II mnie się bardzo podoba. Chciałbym, żeby on stanął w miejscu, w którym ma stanąć. I przynajmniej nie jest, mogę w tej chwili powiedzieć, że nie wszyscy są przeciwni temu pomnikowi. Także to jest dyskusja, ale bałbym się, żeby w czasie takich dyskusji Poznań nie stracił pomników. Zresztą jak odwiedzamy ludzi w domach, no to niektórzy mają obrazki na ścianie mniej lub bardziej kiczowate, ale takie wieszają, jakie się im podobają i trudno powiedzieć, że akurat historyk sztuki reprezentuje ten najważniejszy gust i on powinien mieć decydujące zdanie. Także będzie to trudne, bo myślę, że nigdy nie znajdziemy rozwiązania, które zadowoli wszystkich. Także tutaj byłbym ostrożny, ale można oczywiście podyskutować i zastanowić się, jak to powinno wyglądać, ale bardzo bym był ostrożny. Przypominam, kiedy miała powstać marina, była koncepcja, tak, że jakiś statek tam miał stać, sprzeciw historyków sztuki. Dzisiaj nic tam nie ma, bałagan, a statek wikingów stojący na Wiśle przy Wawelu jakoś nikomu nie przeszkadza i to się podoba, funkcjonuje. No i kwestia gustu, kwestia polityki, kwestia podejścia. Także tutaj musimy bardzo wyważyć pewne opinie i pewne zasady. Także nie tylko bym oddawał tę sprawę w ręce historyków sztuki. Można się posiłkować ich zdaniem, ale to nie może być decydujące zdanie. Nie? Dzięki.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem możemy przejść do opiniowania tego projektu uchwały. Kto jest, możemy prosić o tablicę do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Prosimy o wyniki. 33 osoby za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt został przyjęty. Dziękuję bardzo i przechodzimy do kolejnego punktu, także dotyczącego wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika. Chodzi o projekt uchwały nr 1006, łamane przez 13, w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Józefa Strusia. Także ten projekt uchwały jest przygotowany przez Komisję Kultury i Nauki i przedstawi ten projekt pan przewodniczący Antoni Szczuciński.
Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni państwo. W nawiązaniu do wystąpień przed chwileczką, świadom tego, że istnieje potrzeba wypracowania procedur konsultacji społecznej w sprawie ostatecznego kształtu pomnika, w dzisiejszych warunkach prawnych przedstawię jednak projekt uchwały o wyrażeniu zgody na zniesienie w przestrzeni publicznej Poznania pomnika Józefa Strusia. Szanowni państwo, rozpocznę od cytatu. Gniew powoduje tętno wysokie, duże, szybkie, często gwałtowne. Radość, tętno duże, powolne, rzadkie, umiarkowane. Smutek, małe, powolne, rzadkie, wątłe. Świeży strach, szybkie, nieuporządkowane, nierówne. Strach zadawniony powoduje tętno jak smutek. Oto fragment księgi o tętnie wydanej w Bazylei w 1555 roku, która to księga pierwszego dnia została sprzedana w ilości 800 egzemplarzy. Jedno z najdroższych dóbr, które ludzie nabywali w owym czasie, w XVI wieku. Pierwszego dnia 800 egzemplarzy sprzedanych. księgi naukowej. Cóż sprawiło, że autor tej księgi, Józef Struś, był tak znany w Europie, że tyle osób i instytucji, w tym wszystkie najpoważniejsze europejskie uniwersytety, zdecydowały się nabyć jego księgę. Otóż, proszę Państwa, mówię o postaci, która z punktu widzenia dorobku naukowego i uznania w Europie jest porównywalna z Mikołajem Kopernikiem. I to mówię świadom znaczenia Mikołaja Kopernika jako filozof nauki chociażby. Proszę Państwa, Józef Struś, który urodził się niedaleko na ulicy Wrocławskiej w 1510 roku, w ciągu zaledwie 58 lat swojego życia uczynił bowiem bardzo wiele. Nie dość, że się wykształcił najpierw w szkole przy kolegiacie Marii Magdaleny, potem w Akademii Lubrańskiego, potem w Akademii Krakowskiej i wreszcie w Uniwersytecie w Padwie, gdzie jeszcze w trakcie studiów został wicerektorem, a następnie uzyskał tytuł doktora i profesora medycyny teoretycznej, którą tam wykładał. Ale przecież już w tym czasie był także poetą, przetłumaczył dzieła Galena, które opublikowano w Wenecji, i to kilkakrotnie. Był człowiekiem o bardzo szerokich, no, renesansowych zainteresowaniach. Po powrocie z Padwy, gdzie próbowano go zatrzymać jako profesora tego uniwersytetu, w Poznaniu prowadził działalność medyczną, stając się jednocześnie bardzo wziętym lekarzem. Został bowiem lekarzem nadwornym Zygmunta Starego, króla Zygmunta Starego, króla Zygmunta Augusta, a także praktykował na dworze króla węgierskiego, był wezwany do leczenia jednego z najważniejszych władców Turcji, Sulejmana II, a rad jego zasięgał także król Hiszpanii Filip II. Był najsławniejszym lekarzem Europy w tym czasie. Jednocześnie na tyle ulubił sobie Poznań, że odrzucił propozycję pozostania w Turcji, na Węgrzech czy też w Krakowie. Powracał tutaj z wszystkich podróży i dwukrotnie wybierano go na burmistrza miasta Poznania. Jego żywot przerwała epidemia dżumy. To tu, lecząc najbiedniejszych mieszkańców Poznania, zmarł w czasie tej epidemii. Postać jest tak ciekawa, tak wybitna, jeden z najsławniejszych ludzi Poznania. To też mimo, że ma w Poznaniu ulicę, mimo, że funkcjonuje tu najpiękniejszy pomnik Józefa Strucia w postaci szpitala, który kontynuuje działalność leczniczą, realizując wiele z idei, o których Struś pisał, to uważam, że inicjatywa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, która chce zebrać składki od lekarzy i po wcześniejszym konkursie na pomnik Józefa Strusia go tu ustanowić, myślę, że powinniśmy wyjść naprzeciw tej inicjatywie i gorąco ją wesprzeć. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem możemy przejść do głosowania tego projektu. Proszę o tablicę do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. Proszę o tablicę wyników. Za było 32 radnych, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw, zatem projekt został przyjęty. I przechodzimy do kolejnego punktu naszej sesji, projekt uchwały PU 976/13 w sprawie skargi pana Patryka Teksasa na prezydenta miasta Poznania. Skargę tę będzie referował pan przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, pan przewodniczący Tomasz Lewandowski. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej zajęła się skargą tak naprawdę na dwóch swoich posiedzeniach. Na posiedzeniu wczorajszym zmodyfikowano treść uzasadnienia, poprawiono treść uzasadnienia, czy raczej ją doprecyzowano. Skarga trafiła do Rady Miasta Poznania 25 sierpnia 2013 roku. Przedmiotem skargi jest zarzut nieprawdziwego stwierdzenia zawartego w piśmie prezydenta miasta Poznania z dnia 6 sierpnia, będącego odpowiedzią na skargę z dnia 18 lipca 2013 roku. Skarżący podniósł, że nie został przyjęty na umówione wcześniej spotkanie z zastępcą prezydenta. Natomiast prezydent w odpowiedzi na skargę wskazał, że z przeprowadzanych analiz, tu jest cytat, wynika, że skarżący nigdy nie stawił się w dniu dyżuru, aby spotkać się z jego zastępcą. Przewodniczący Rady Miasta pismem z dnia 30 sierpnia 2013 roku przekazał skargę do zbadania Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. W tym samym czasie, a więc tą samą datą, wystąpił także o złożenie wyjaśnień w sprawie do prezydenta miasta Poznania. Materiały wyjaśniające wpłynęły do Rady Miasta Poznania dopiero 20 września 2013 roku. A więc po wyznaczonym przez regulamin Rady Miasta Poznania w 7-dniowym terminie do złożenia tego typu wyjaśnień, w takiej sytuacji Rada czy komisja badająca tą skargę miała prawo uznać, iż skarga czy zarzuty wskazane w skardze przez skarżącego są prawdziwe. I w związku z tym komisja miała prawo tą skargę uznać za zasadną. Jedynie na marginesie wskażę, że w dyskusji nad samą skargą pojawiły się także głosy radnych, że w istocie również nam zgłaszane są takie problemy mieszkańców, problemy dotyczące spotkań z prezydentem czy z jego zastępcami. Stąd także i jak mniemam, to miało wpływ na podjęcie takiej, a nie innej decyzji przez komisję. Komisja uznała, raz mówiąc, skargę za uzasadnioną.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś by chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, zatem proszę tablicę do głosowania. Bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, zwracam się z ogromną prośbą o nieuchwalanie tej skargi jako zasadnej, gdyż ja się przyznaję, że wysłaliśmy wyjaśnienia po terminie. Ten 7-dniowy termin jest rzeczywiście bardzo napięty. My staramy się go zawsze dochowywać, ale czasami tak się zdarza, że no nie jesteśmy w stanie. Natomiast co do meritum, nie zgadzam się, iż kontakt z panem prezydentem czy z wiceprezydentami, zastępcami prezydentami jest utrudniony, gdyż wszyscy mieszkańcy, którzy mają w danej sprawie pisemne stanowisko dyrektora właściwego wydziału czy też miejskiej jednostki organizacyjnej, są przyjmowani przez zastępców prezydenta w każdy poniedziałek miesiąca, a przez pana prezydenta w pierwszy poniedziałek miesiąca. Ponadto pan prezydent mniej więcej raz w miesiącu spotyka się na terenie rad osiedli z radą osiedla, potem z mieszkańcami na spotkaniu ogólnym, a następnie z wszystkimi chętnymi mieszkańcami, którzy chcą w indywidualnej sprawie z nim porozmawiać. Takich spotkań już było kilkaset. Są z tego protokoły i odpowiedzi. Także ten zarzut, że jest utrudniony dostęp, no trudno się z tym zgodzić. Natomiast w tym konkretnym przypadku, jeżeli chodzi o pana Patryka Teksasa, pan Patryk Teksas był wielokrotnie informowany przez Biuro Obsługi Obywatela, przez sekretariaty zastępców prezydenta, sekretarz prezydenta, jak również przez moją osobę, jakie są zasady spotkań z prezydentami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś by chciał zabrać głos? Nie widzę, więc jeszcze, przepraszam. Bardzo proszę, pan radny. Pan mecenas jeszcze.
Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. W mojej ocenie spór, który się w tej chwili toczy, a właściwie który był podstawą tego przyjęcia innego rozstrzygnięcia przez komisję, opiera się na tym, że komisja zastosowała przepis w mojej ocenie instrukcyjny co do terminu dostarczenia informacji, ja to termin zawity. Charakterystyka tego przepisu nic na to nie wskazuje. Jest to w mojej ocenie przepis typowo instrukcyjny, który pomaga zdyscyplinować prezydenta do udzielenia informacji, ale przecież w tej sytuacji komisja, przystępując do rozpatrywania sprawy, miała informację prezydenta. Ona była złożona nie w terminie wyznaczonym, ale została złożona. Przecież mamy dołączone do porządku obrad, tak na dobrą sprawę, dwie uchwały, dwa uzasadnienia. Jedno wcześniejsze, w którym komisja ocenia wyjaśnienia prezydenta, a drugie późniejsze, które się powołuje na to, że zostały złożone po terminie. W mojej ocenie termin podany w statucie nie jest terminem zawitym. Gdyby tak było, byłby opatrzony sankcją. Na przykład pod rygorem nieuznania tego wniosku. Ten termin dyscyplinuje prezydenta, ale tylko po to, żeby komisja w przypadku braku jego reakcji nie była tamowana w rozstrzygnięciu sprawy. Jeżeli te wyjaśnienia, nawet po terminie, zostały złożone przed posiedzeniem komisji, to komisja w mojej ocenie powinna się do nich ustosunkować i wziąć je pod uwagę przy rozpatrzeniu skargi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Nie widzę więcej osób zgłaszających się, zatem możemy przejść do głosowania tego projektu. Prosimy o tablicę do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Prosimy o wynik. 12 osób za, 13 przeciw, 7 wstrzymujących. Projekt uchwały nie został przyjęty. Tym samym przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Punkt 18. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Oddaję głos panu prezydentowi. Pan prezydent Ryszard Grobelny. Bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie tylko na kilka informacji zwrócić Państwa uwagę. Nieco szersza informacja jest oczywiście przedstawiona również Państwu pisemnie. Nie będę ukrywał, że w tej chwili znaczna część zaangażowania urzędu jest w przygotowanie projektu budżetu, wieloletniej prognozy finansowej, przygotowanie się do nowej perspektywy unijnej, analizę dokumentów unijnych czy dokumentów z Urzędu Marszałkowskiego, dyskusję w tym zakresie. To jest jakby oczywiście w tej chwili taki element dominujący, na co chciałbym Państwu zwrócić uwagę. Ale z samego sprawozdania chciałem jakby pokazać, że uruchomiliśmy nowy serwis internetowy dotyczący poznańskich startupów. Bardzo angażujemy się w tej chwili w to środowisko, we współpracę z tym środowiskiem. Wydaje się, że to jest bardzo interesujące przedsięwzięcie. Myślę, że ważną także dla nas wszystkich informacją jest to, że przygotowujemy się do integracji transportu zbiorowego z kolejną podpoznańską gminą, tym razem z Murowaną Gośliną. Podpisaliśmy list intencyjny i zamierzamy połączyć się wspólnym systemem komunikacyjnym w 2015 roku, czyli to jest z pewną perspektywą przygotowane. Myślę, że warto także zwrócić uwagę, proszę Państwa, że cały czas prowadzimy kontrolę nieruchomości, jeśli chodzi o współpracę, o odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. W sumie prawie 500 nieruchomości zostało sprawdzonych. Są także wykazywane w tym zakresie pewne nieprawidłowości, które wezwaliśmy mieszkańców do usunięcia tych nieprawidłowości, jednym słowem do nieprzyłączania się z kanalizacją do kanalizacji deszczowej. Myślę, że dla Państwa także bardzo ważna informacja. Zostały ogłoszone konkursy na dyrektorów placówek oświatowych, w większości przedszkoli, ale także kilku szkół i zespołów szkół. Konkretne placówki są wymienione w informacji. A także myślę, że jak co roku, ale to jest dosyć ważna informacja, trwa już w tej chwili 14. edycja konkursu o tytuł Poznańskiego Wolontariusza Roku. Można zgłaszać kandydatów w 5 kategoriach. Młodzieżowej do lat 19, indywidualnej powyżej 19 roku życia, dla osób powyżej 50 roku życia, zespołowe i wolontariatu pracowniczego, czyli jak widać ta akcja także się rozwija. Myślę, że warto ją rozpropagować, ponieważ sądzę, że na terenie Poznania jest sporo wolontariuszy, których nie znamy, którzy robią wiele dobrych rzeczy, a my o ich pracy wiemy bardzo niewiele, więc może to byłaby także okazja do pokazania ich publicznie i także nagrodzenia, uznania ich pracy. Dziękuję bardzo, to tyle takich skrótowych informacji.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać jakieś pytanie Panu Prezydentowi? Nie widzę zgłaszających, zatem dziękujemy Panu Prezydentowi za to skrócone przedstawienie informacji, która została przedstawiona w dłuższej wersji pisemnie. I przechodzimy do kolejnego punktu naszej sesji, punkt 19, interpelacje i zapytania. Pragnę poinformować Państwa radnych, że od ostatniej sesji wpłynęły do Biura Rady następujące interpelacje. Pana przewodniczącego Mariusza Wiśniewskiego w sprawie skoordynowania miejskich remontów i inwestycji w rejonie osiedla Polanka w roku 2014. Następnie pana przewodniczącego Szymona Szynkowskiego Welsenk. Interpelacja w sprawie trybu wyboru operatora telekomunikacyjnego oraz zatrudniania nowych pracowników w Zarządzie Transportu Miejskiego. Pana przewodniczącego Szynkowskiego w sprawie, interpelacja w sprawie stanowiska miasta Poznania jako udziałowca portu lotniczego Poznań-Ławica w sprawie utworzenia filialnego lotniska w Pile oraz utworzenia zespołu lotnisk Ławica. Kolejna interpelacja pana radnego w sprawie sprzedaży biletów długookresowych w grudniu 2012 po cenie obowiązującej od stycznia 2013. Kolejna interpelacja pana radnego w sprawie podstawy prawnej wykonywania zdjęć pojazdów z nieopłaconym postojem przez kontrolerów strefy płatnego parkowania. Kolejna interpelacja w sprawie niektórych aspektów realizacji inwestycji przez spółkę Euroinfrastruktura 2012 oraz inne miejskie jednostki. Kolejna interpelacja pana radnego w sprawie organizacji ruchu na ulicy Górczyńskiej w Poznaniu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Głogowską do skrzyżowania z ulicą Jarochowskiego. Kolejna interpelacja pana radnego Szynkowskiego Welsenk w sprawie organizacji ruchu na ulicy Górczyńskiej w Poznaniu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Głogowską do skrzyżowania z ulicą Jarochowskiego. I wreszcie interpelacja pani radnej Joanny Frankiewicz dotycząca dewastacji nagrobków na cmentarzu Junikowskim. Więcej interpelacji nie widzę przekazanych do dnia dzisiejszego. Czy ktoś z wymienionych radnych, którzy przekazali interpelacje, chcą zabrać głos i przedstawić je? Proszę się zgłaszać. Jeżeli nie, nie widzę zgłaszających się radnych, zatem przechodzimy do zadawania pytań. Czy ktoś z Państwa radnych, kto z Państwa radnych chce zadać pytanie? Bardzo proszę się zgłaszać i przekazuję głos panu radnemu Adamowi Pawlikowi.
Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Trzy pytania, na które uprzejmie proszę o odpowiedź pisemnie. Panie Prezydencie, na jakim etapie w tej chwili jest postępowanie, gdzie stroną jest miasto Poznań, a Hyżańska 1, Hyżańska 2? Chodzi o teren dawnej fabryki domów. Na jakim etapie jest, kiedy jest najbliższa rozprawa, gdzie, o której godzinie? Prosiłbym o wyczerpującą informację. Drugie pytanie. W okolicy ulicy Piłsudskiego przy stacji benzynowej Statoil w tej chwili jest budowany jakiś obiekt handlowy. Moje pytanie jest takie, czy ten obiekt handlowy, mówi się o Lidlu, będzie położony na terenie nieobjętym planem miejscowym Rataje Park w Poznaniu? Czy też część tego obiektu jest położona, na jakiej zasadzie jest wydana zgoda na pozwolenie na budowę, czy warunków zabudowy, czy tego planu? Gdybym mógł po prostu dostać jakąś informację wyczerpującą na ten temat. Mieszkańcy pytają, dlaczego w tym miejscu buduje się obiekt handlowy. Trzecie pytanie, bardzo istotne. Spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Młodych w Poznaniu od dłuższego czasu chciałaby zbudować taki projekt pilotażowy, co najmniej 3 parkingi wielopoziomowe na swoim obszarze. Znalazła na to bardzo ciekawą formułę prawną i montaż finansowy. Chciała taki parking wielopoziomowy zbudować na osiedlu Piastowskim, na rogu jakby ulicy Zamenhofa a Obrzyca. Wystąpiła do pana prezydenta o wydanie warunków zabudowy. Te warunki zabudowy, co prawda, nie wiem, albo mają być wydane, albo już są wydane, ale ta decyzja podraża całą inwestycję o 50%, ponieważ nakłada się konieczność na tego inwestora przebudowy skrzyżowania, znaczy przebudowy ulicy Zamenhofa. Pytanie jest takie do pana prezydenta, czy faktycznie jest taka konieczność, aby w tym miejscu przebudować to skrzyżowanie, skoro tak naprawdę przecież tamtędy dzisiaj jeżdżą samochody, tam jest parking naziemny.
Czy możemy prosić o umożliwienie dokończenia zadawania pytania?
Tam jest w tej chwili parking naziemny, są tam obiekty handlowe. Nowa inwestycja nie wydaje się, żeby wygenerowała dodatkowy ruch, ponieważ ma jakby zmieścić na swoim terenie samochody, które już funkcjonują na tym obszarze. W związku z tym, czy pan prezydent mógłby rozważyć możliwość jakby zgody, wydania warunków zabudowy na budowę tego parkingu wielopoziomowego z tą opcją, żeby nie podrażać tej inwestycji o bardzo drogie drogą przebudowę ulicy Zamenhofa. Bardzo bym prosił o wyczerpującą odpowiedź również na ten temat. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, 6 zapytań, na które poproszę odpowiedź na piśmie, z tym, że pierwsze pytanie, jeśli jest możliwość, to częściowo też odpowiedź ustna. Sprawa pierwsza dotyczy kwestii, która od kilku dni stała się już trochę głośna, mianowicie kwestia, o której też informowałem w Dniu Wszystkich Świętych, kiedy wraz z rodziną zauważyłem na cmentarzu unikowskim grup powstańca wielkopolskiego, który walczył również w Powstaniu Śląskim, który zmarł w roku 1965. No i to, co nas uderzyło i pewnie innych przychodzących, to ta nalepka przylepiona do tego nagrobek do likwidacji z powodu nieprolongowanej opłaty. Wczoraj na szczęście okazało się po oświadczeniu spółki Uniwersum, że te nagrobki zostaną opłacone. Niemniej temat, no wiadomo, nie jest w tym momencie kompleksowo tak czy owak rozwiązany. Stąd trzy takie kwestie z tym związane, o które prosiłbym o odpowiedź w miarę możliwości dzisiaj bądź też na piśmie. Mianowicie sprawa tego konkretnego oczywiście nagrobka, czyli świętej pamięci pana Stanisława Dorożyńskiego. Jak to się stało, że ta nalepka tam się znalazła? Tutaj w oświadczeniu spółka twierdzi, że to nalepki nie pojawiły się za ich wiedzą. Trochę to jest dziwne, bo mimo wszystko nie sądzę, żeby tutaj na terenie cmentarza Janikowskiego działała jakaś niewidzialna ręka, która tego typu nalepki by nalepiała, bo ona się nie pojawiła tylko na tym nagrobku, ale też na innych. W związku z powyższym pytanie, czy wobec powyższego, jeśli to nie spółka, chociaż to ona tam jest podana jako dane adresowe, to czy wtedy będzie podejmowana jakaś czynność wyjaśniająca tą kwestię. Druga sprawa to jest kwestia, jak możemy, tutaj też pytanie do pana prezydenta, wspólnie na gruncie tutaj przepisów miejskich, czy to ulokowane w regulaminie cmentarza, bądź być może stosownej uchwały Rady Miasta, tudzież zarządzenia prezydenta, tę kwestię uregulować, żeby powstańcy wykopali polscy, którzy nie którzy przeżyli powstanie, a nie są to nagrobki klasycznie wojenne.
Czy możemy prosić o włączenie mikrofonu, bo pan radny Misiewski zadaje szereg pytań.
Tak jest, bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Czy w związku z tym tutaj nie można przewidzieć zapisu, który umożliwiałby oczywiście precyzyjnego zapisu, żeby też nie było nadużyć, że takowe groby są również zwolnione z opłat, mówię tutaj o grobach nie tak zwanych wojennych. I wreszcie trzecia kwestia, o której się też mówi, która jest myślę ciekawa, interesująca, warta dyskusji, warta też konsultacji z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Być może w przypadku nagrobków tych powstańców, którzy już nie mają rodzin, które by się opiekowały tymi nagrobkami, stworzyć jakąś wspólną mogiłę, oczywiście z należnym szacunkiem, atencją i godnością dla pamięci tych osób. To jest pytanie numer jeden. Pytanie drugie jest bardzo krótkie. Chciałbym się zapytać, na jakim etapie jest przygotowanie planu miejscowego dla obszaru Starołęka Mała, kiedy może on trafić do Rady Miasta, ale w szczególności, czy też będą tam przewidywane takie zapisy, które będą uniemożliwiały rozszerzanie dotychczasowych funkcji, które są dość uciążliwe dla mieszkańców, czyli zakładów związanych z utylizacją różnych odpadów, złomowisk i tak dalej, i tak dalej. Trzecia sprawa to jest kwestia, którą zwróciła się do mnie mieszkanka lokalu socjalnego przy Nowotarskiej 26/9. Nazwisko tutaj jest jakby do mojej wiadomości, ale w razie czego służę tutaj informacją, która napisała, mieszkanie 42, która napisała, że mieszka w lokalu socjalnym w barakach i do dnia dzisiejszego nie otrzymała jeszcze piecyka, żeby tutaj cytuję, zrobić sobie coś ciepłego do jedzenia. Również nie ma w kuchni ogrzewania, była tylko zimna woda. Z tej informacji wiem, którą teraz niedawno przesłała, kupiła sobie bojler. W każdym razie prosiłbym o informację, ma też problemy z astmą. Jak wygląda kwestia właśnie tej mieszkanki, przypomnę, ulica Nowotarska 26/9, mieszkania 42. Jak wygląda kwestia również tutaj bezpieczeństwa takiego, jak na przykład energetyka, bo też wspomina, że są pewne problemy tutaj z instalacją elektryczną. Prosiłbym o bardziej szczegółową informację w formie pisemnej. Czwarta sprawa dotyczy artykułu prasowego, który jest przydrukiem z Deutsche Welle, który pojawił się w gazecie Wyborczej kilka dni temu. Pytanie, sprawa dotyczy artystów, niezależnych artystów berlińskich, którzy noszą się z zamiarem opuszczenia Berlina, ponieważ tutaj też są trochę rozczarowani polityką władz miasta, jeśli chodzi o możliwość tworzenia niezależnej kultury. Mówią, że chcieliby się przenieść na przykład do Warszawy. I na kanwie tego rodzi się pytanie, czy miasto Poznań, oczywiście nie mówię tylko tutaj o artystach z Niemiec czy z innych krajów niezależnych, ale czy nie należałoby po pierwsze wykorzystać jakby tego typu sytuacji i być może zaproponować też jakąś ofertę, która by zarówno przyciągała młodych artystów z Polski, z różnych zakątków naszego kraju, zatrzymywała również tych naszych tutaj poznańskich, którzy też niestety czasami opuszczają nasze miasto. Wreszcie być może też ściągała niezależnych artystów, którzy mogliby tutaj przyjechać spoza Polski do naszego miasta i części pewne miasta, w których mogliby się też się zlokalizować, mogliby też prowadzić swoją działalność artystyczną, też ożywiać. Pytanie, czy magistrat dotarł do tego typu informacji, czy przewiduje się jakoś właśnie stworzenie, przynajmniej podjęcie próby dodatkowych takich zachęt, które by zachęcały do przyjeżdżania naszego miasta, bo na pewno jest to coś, co byłoby również nie tylko miasto twórcze, ale też promocyjnie, myślę, że interesujące, ciekawe i klimat taki artystyczny miasta by podnosiło. Przedostatnia sprawa dotyczy ulicy Świętego Marcina, skrzyżowania dokładnie z ulicą Piekary. Bardzo bym prosił o informację na temat struktury, aktualnej struktury własnościowej gruntów, działek położonych u zbiegu właśnie skrzyżowania Święty Marcin, ulica Piekary. I pytanie też do służb, które powiedzmy tutaj zarówno odpowiadają za kwestie związane z gospodarką nieruchomościami, aspekty też przestrzenne, czy też urbanistyczne, architektoniczne. Czy jest jakiś pomysł, żeby doprowadzić w sposób oczywiście przewidziany prawnie do tego, żeby ten teren mógł być nie tylko częściowo zurbanizowany, ale również przekształcony w jakiś plac przestrzenny publiczny z elementami zieleni. Wiem, że jedna z działek należy do osoby prywatnej, która nie do końca była otwarta i nie jest chyba otwarta na jakiekolwiek rozmowy w tej chwili z miastem w zakresie uporządkowania terenu, który jest paskudny. Mówię tutaj o tej działce w pobliżu Kościoła Święty Marcin, piekar. Jest tam no, dziki, no, nie chcę powiedzieć dziki parking, bo na pewno działa legalnie, ale nie wygląda to najlepiej. Pytanie mimo wszystko, czy jest jakiś pomysł w ogóle i czy dojrzewał jakikolwiek pomysł, aby takie rozmowy podjąć, czy podjąć jakiekolwiek inne działania prawne, które by ten teren uporządkowały. I ostatnia sprawa, którą też dzisiaj poruszał kolega Szynkowski w swoim oświadczeniu. Rzeczywiście no, życie pokazało, że ludzie robią sobie skróty z nowego przystanku tramwajowego w kierunku budynku dworca kolejowego. I pytanie, czy służby miejskie w związku z powyższym, z tymi też deklaracjami, które pojawiały się wcześniej, nie planują, czy nie powinny zrewidować swojego dotychczasowego stanowiska, które brzmiało tak, jak brzmiało. I czy w związku z tym, że ludzie jednak biorą pod uwagę krótsze, prostsze rozwiązania, które są dla nich bardziej komfortowe, co było łatwe do przewidzenia jeszcze na etapie tworzenia tego projektu, czy nie przewiduje się rewizji swojego stanowiska, nawet w świetle też wczorajszej wypowiedzi, czy dzisiejszej też naczelnika drogówki, który widzę, że jest otwarty na dyskusję w tym zakresie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Krzyś.
Czy ja pozwolę sobie wygłosić uzupełniające pytania, ponieważ miesiąc temu zawarłem je w interpelacji. Odpowiedź była taka, że w zasadzie nic z niej nie wynikało. W związku z tym powtórzę pytania i proszę o konkretne, szczegółowe odpowiedzi. Póki co Zarząd Transportu Miejskiego nie jest spółką miejską, a więc myślę, że radni mogą się pytać o to, co tam się dzieje. I pytanie pierwsze, kiedy i gdzie zostało zamieszczone ogłoszenie o konkursie na stanowisko, które objął pan AS? Czy mogę dostać kopię tego ogłoszenia? Kiedy i gdzie został przeprowadzony konkurs na to stanowisko, które objął pan AS? Jaki był skład komisji, która wybrała pana AS? Ile z osób zgłosiło się oprócz pana AS do tego konkursu? Szóste, ile osób jest zatrudnionych z wyjątkiem tych 175 na umowy cywilnoprawne, umowy zlecenia w Zarządzie Transportu Miejskiego? Nie pytam o osoby z zewnętrznej firmy, tylko o osoby mające umowę z Zarządem Transportu Miejskiego jako strona umowy. Siódme, ile nowych osób zatrudnił obecny dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego i ile z tych osób pracowało wcześniej w TPSA lub Orange? Ósme, każda zatrudniona osoba otrzymuje zakres obowiązków. Prosiłem o przedstawienie stanowisk pracy w Zarządzie Transportu Miejskiego i zakres obowiązków dla danego stanowiska. Nie interesują mnie nazwiska pracowników, tylko stanowisko i zakres obowiązków. Dlaczego nie mogę otrzymać takiego zestawienia? Czy w Zarządzie Transportu Miejskiego jest taki bałagan, że do dzisiaj nikt nie dostał zakresu obowiązków? Dziewiąte. Jakie dodatkowe obowiązki doszły do Zarządu Transportu Miejskiego, że trzeba było zatrudnić dodatkowo ponad 82 osoby w stosunku do pracowników, którzy przeszli z MPK? Przypominam...
Przepraszam, pan 41. radny zadaje w tej chwili dziewiąte pytanie, także prosimy o włączenie mikrofonu.
Mówię o 82 osobach, dlatego że w międzyczasie zwolniono 11 kontrolerów i na ich miejsce również przyjęto nowych pracowników z innymi zadaniami. I dziesiąte, czy zdarzyło się przy zatrudnianiu nowych pracowników, że ogłoszenie o naborze pracowników mówiło o jednym etacie, a zatrudniono na dane stanowisko dwie osoby? To jest 10 pytań, na które proszę w trybie odpowiedzi na pytania odpowiedź pisemną, a więc w ciągu 10 dni, gdyż wcześniej w ciągu miesiąca odpowiedzi na interpelację jakoś nie potrafiono mi na to odpowiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Jakub Jędrzejewski, bardzo proszę.
Ja mam dwa pytania, na oba poprosiłbym odpowiedź na piśmie. Pierwsze, bardzo mnie interesuje, na jakiej zasadzie jest udostępniana sala sesyjna podmiotom zewnętrznym, czyli komercyjnym firmom, stowarzyszeniom, partiom politycznym i tego typu podmiotom. I nie wiem, czy jest jakiś regulamin, jest cennik takiego udostępniania i chciałbym wiedzieć, ile w tym roku było takich udostępnień i jakie korzyści to przyniosło Urzędowi Miasta Poznania. Bardzo dziękuję. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy budżetu obywatelskiego. Jak wszyscy pewnie wiemy, te osoby, które się interesowały tym budżetem, zostały zakwalifikowane, zostały wybrane projekty. Oczywiście to było wiadomo od początku, że projekty, które są na granicy budżetu, dostaną propozycję przyjęcia części środków. W związku z tym chciałbym prosić tutaj także o pisemną odpowiedź, jakie projekty dokładnie jaką kwotą będą dysponować i czy te propozycje zostały przyjęte przez podmioty, czy nie, bo wiem, że taka korespondencja między potencjalnymi beneficjentami a Urzędem Miasta Poznania się toczyły. Także chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie, które kiedyś zadawałem, ale nie w formie zapytania. Jaki był skład komisji i kto fizycznie liczył głosy i jakie były możliwości głosowania? Bo ja myślę, że to jest pewna lekcja na przyszłe budżety obywatelskie, żeby było zbyt dużo różnych sposobów głosowania i myślę, że to troszeczkę została ta idea gdzieś zatracona. Także prosiłbym o odpowiedź na te pytania związane z budżetem obywatelskim także. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, ja zgłaszałem kiedyś wadliwe funkcjonowanie przejścia dla pieszych przez ulicę Święty Marcin na wysokości ulicy Kościuszki i to przejście dla pieszych zostało naprawione. W sensie tam chyba zdaje się wymieniono przyciski i ono funkcjonuje bardzo dobrze w dzień. Natomiast utknąłem na wysepce między tymi dwoma jezdniami Świętego Marcina na 11 minut, ponieważ nie zdążyłem przejść na jednej zmianie świateł, a nikt, bo już była wieczorowa pora, nikt przycisków nie naciskał, w związku z czym chciałem poczekać i sprawdzić, kiedy to światło się zmieni. No i przez 11 minut się nie zmieniło, w końcu ktoś się pojawił po drugiej stronie, ten przycisk nacisnął i zapaliło się zielone światło. I mam pytanie, czy nie można by w ścisłym centrum miasta, w godzinach wieczornych i nocnych, po prostu te sygnalizacje wyłączać? Ruch wtedy jest znikomy, bo samochodów nie ma, tramwajów nie ma, a czerwone światło na przejściu dla pieszych się świeci. Wydaje mi się, że bez sensu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Adrian Kaczmarek.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Dwa pytania. Poproszę o odpowiedź na piśmie, ewentualnie do drugiego, jeżeli mógłbym prosić kilka słów też komentarza. Pierwsza sprawa. Zgłosił się do mnie pan Krzysztof Zawicki, przepraszam, mieszkaniec osiedla Wichrowe Wzgórza. Ten pan jest inwalidą. Ponad rok temu kupił samochód. Ten samochód nie był w dobrym technicznym stanie, ale go stopniowo remontował przy, tak jak sam pan już pozwolił się na to, środki finansowe w jednym z lokalnych warsztatów na tym osiedlu Wychowa Wzgórza. No i samochód pomiędzy tymi okresami napraw stał na parkingu nieszczerzonym osiedlowym. Pozostało w sumie do, ten samochód miał służyć temu panu jako właśnie do poruszania się po mieście z racji tej, że jest inwalidą. Do naprawy w tym samochodzie pozostała tylko już elektryka, która miała być wykonana wiosną 2013 roku. W międzyczasie pojawiła się Straż Miejska i wywiozła ten samochód na gratowisko. I teraz bym poprosił pana komendanta Straży Miejskiej o odpowiedź, na ile Straż Miejska próbowała się skontaktować z tym panem, żeby wyjaśnić tą sytuację, czy w ogóle do takiego kontaktu doszło, no bo tutaj w sumie samochód, okej, był powiedzmy nie w 100% sprawny, ale miał zostać naprawiony, a tymczasem został zezłomowany. I teraz bym prosił o odpowiedź na to pytanie. Natomiast drugie pytanie, kwestia jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 4. No od kilku lat już działka, na której stoi ta jednostka, to jest na zapleczu jakby zakładów Cegielskiego, była wystawiona na sprzedaż. Ja tutaj oczywiście wiem, że no Straż Pożarna nie podlega bezpośrednio pod pana prezydenta, to jest inny rodzaj służby. Natomiast chciałem zapytać o stanowisko pana prezydenta, czy faktycznie tutaj też pan prezydent jest tak spokojny, jak niektórzy przedstawiciele władz Straży Pożarnej, że przeznaczenie do ochrony przeciwpożarowej tylko szkołę kadetów znajdujących się na Dębcu, obszaru tak dużego jak od zintegrowanego centrum poprzez Wildę, aż właśnie do Dębca, w szkołę kadetów, gdzie jednak większość tych strażaków to są dopiero uczą się swojego zawodu. Na sześcioosobową załogę jest dwóch zawodowych strażaków, czterech kadetów. No i czy tak zostawienie tak dużego terenu w centrum miasta tylko szkoły kadetów jest według pana prezydenta dobre i czy będą jeszcze jakieś dalsze negocjacje z komendantem miejskim, wojewódzkim, Straży Pożarnej w tym temacie? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Dwa pytania. Pierwsze dotyczy przeprowadzonych niedawno badań na potrzeby planu transportowego aglomeracji poznańskiej. Jest dostępny taki skrótowy materiał, prezentacja części przynajmniej tych wyników na stronach miasta. Moje pytanie takie jest, czy radny miasta Poznania może zostać przekazany pełen raport z tej pierwszej części, tak żebyśmy poznali całość wyników, także metodykę tych badań, bo myślę, że to będą całkiem interesujące informacje. Chodzi po prostu o przekazanie tych wyników w pełnym zakresie. I drugie pytanie dotyczące Antoninka, kwestii planu miejscowego dla rozbudowy fabryki Volkswagena. Pojutrze, w czwartek, będą prowadzone konsultacje społeczne, drugi etap konsultacji społecznych w tej sprawie. Chciałbym dlatego zapytać, na jakim etapie są ustalenia dotyczące partycypacji Volkswagena w ewentualnej przebudowie układu komunikacyjnego w związku z ewentualnym tutaj zamknięciem ulicy Smołdzinowskiej, a jednocześnie bym prosił pana prezydenta o to, żeby no wyjątkowo na te konsultacje troszeczkę szerszą reprezentację urzędu wysłał niż sama Miejska Pracownia Urbanistyczna, ponieważ wiele rzeczy, których mieszkańcy na pewno będą chcieli się dowiedzieć, jest tak naprawdę poza obszarem planu i poza kompetencją MPU. Tutaj pewnie Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarząd Dróg Miejskich będzie miał więcej do powiedzenia, a myślę, że powinno nam wszystkim zależeć na tym, żeby te konsultacje przebiegły w sposób maksymalnie merytoryczny. Czy pytanie do pana prezydenta, czy jest możliwość, żeby na te akurat konsultacje taką silniejszą niż normalnie ekipę swoją wysłał? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Karolina Fabisz-Szulc.
Dziękuję. Mam trzy pytania. Proszę o odpowiedź na piśmie. Pierwsze pytanie chodzi o budynek Ogrodowa 5. Już pytałam o ten budynek, ale proszę jeszcze raz o odpowiedź, kiedy jest możliwe dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności, żeby ZKZR mógł wystąpić do prezydenta o podjęcie decyzji o sprzedaży mieszkań znajdujących się w tym budynku. Drugie pytanie dotyczy azbestu. Czy są jakieś opracowania mówiące o tym, jaki to jest duży problem dotyczący mieszkańców miasta Poznania, ponieważ wiem, że miasto nie dofinansowuje wywozu tego azbestu, mimo że są różne fundusze, do których można by było wystąpić o pieniądze. Jakie to były koszty wywozu transportu takiego azbestu? Wiem, że doradza się mieszkańcom Poznania, którzy mają z tym problem, wywożenie do gmin, które dofinansowują wywóz azbestu, tylko to nie jest rozwiązanie problemu, bo nie można tego azbestu transportować. I ostatnie pytanie, chodzi mi o odpadów zielonych. Jest harmonogram dotyczący wywozu tych odpadów. Mimo to mieszkańcy muszą dzwonić do firm wywożących o to, żeby zgłosić im odbiór takich odpadów. Niestety mimo tego i tak odpady w terminie nie są wywożone, po czym jak jest telefon od mieszkańca, to jest wywożone tylko od tego danego mieszkańca, mimo że inni i tak wystawili worki. Także poprosiła o to. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz ja się zgłosiłam do pytań. Pierwsze pytanie dotyczy ruchu samochodowego przy ulicy Wierzbowej. Dwa pytania zgłoszone przez mieszkańców i także przez jednego z radnych osiedla Stare Miasto. Ulica Wierzbowa przejęła kilka lat temu część ruchu samochodowego po to, żeby odciążyć ulicę Mostową. To się dokonało, natomiast ten ruch, który tam powstał, jest uciążliwy dla mieszkańców. I pytanie pierwsze, czy są przewidywane zmiany w organizacji ruchu w tej części miasta w perspektywie długoletniej? I drugie pytanie, czy gdyby były takie zmiany przewidziane w związku z uruchamianiem inwestycji dotyczącej starej gazowni, czy z innymi przewidywanymi inwestycjami w tym rejonie chociażby, czy jest możliwość debaty publicznej, społecznej, jeżeli tak, to proszę o przekazanie tej informacji tym, którzy są zainteresowani taką debatą. Drugie pytanie, czy kilka pytań dotyczy Placu Wolności i fontanny, która się znajduje na Placu Wolności. Są to pytania przekazane przez Stowarzyszenie Placu Wolności i także przez radnych osiedla Stare Miasto. Jak wiemy, ta fontanna stwarza od początku swojego funkcjonowania eksploatacji problemy. Jest stale dewastowana i pytanie pierwsze, czy Straż Miejska i Policja zostaną zobowiązane do tego, żeby bardziej intensywnie patrolować teren samego placu i monitorować to, co się dzieje z fontanną w przyszłym roku. Pytanie drugie, jaki w końcu był koszt tej inwestycji? Czy było to 4,5 miliona złotych brutto, czy 3,7 milionów złotych? Przekazuję to pytanie, bo z takim pytaniem zwrócili się ci mieszkańcy. Czy trzecie pytanie, czy koszt utrzymania roczny fontanny rzeczywiście ma wynosić 200 tysięcy złotych? Jest to olbrzymia kwota. Czy będzie ona przewidziana w przyszłorocznym budżecie? Czy zostały w końcu uregulowane w całości należności za wykonanie fontanny firmie, która ją wykonywała? Czy była, pytałam już kiedyś o to wcześniej, bo informacja, że miasto wystąpiło na drogę sądową w tej sprawie. Jak ta sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy? Czy kolejne pytanie, czy Estrada Poznańska, która przejęła w połowie roku zarządzanie Placem Wolności, czy otrzymała od ZDM-u dokumentację dotyczącą fontanny, bo z tego co wiem, w lecie jeszcze takiej dokumentacji nie otrzymała, co też powodowało problemy z właściwym zarządem nad tą fontanną i nad problemami technicznymi, które stwarza. Jednym z tych problemów technicznych, to jest kolejne pytanie, jest system filtracyjny tej fontanny, który jest wiecznie zanieczyszczany. Jakie są tutaj przewidziane sposoby rozwiązywania tego problemu zanieczyszczania, zatykania, co za tym idzie, tego, że fontanna nie tryska wodą. Tutaj mieszkańcy czy Stowarzyszenie Placu Wolności wskazuje na problem braku odpowiedniej ilości śmietników w rejonie Placu Wolności, co powoduje, że ludzie wrzucają śmieci do samej fontanny. To były pytania dotyczące fontanny na Placu Wolności. Kolejne pytanie dotyczy sprawy zwrotu nieruchomości następcom prawnym dawnych właścicieli budynku położonego u zbiegu ulicy Fredry i ulicy Mielżyńskiego, gdzie obecnie mieści się Zespół Szkół Komunikacji. Kiedyś było to technikum kolejowe i właściciele ci zwrócili się kilka lat temu o zwrot tego budynku i sześciu innych nieruchomości, które są kamienicami czynszowymi. Jak wygląda ta sprawa na chwilę obecną? Mam informację od mieszkańców jednej z tych nieruchomości, jednej z tych kamienic, że budynek został zwrócony w kwietniu bodaj tego roku tym właścicielom. Jak wygląda kwestia pozostałych nieruchomości, w tym Zespołu Szkół Komunikacji? Miasto z tego, co z informacji wcześniejszych przekazywanych przez dyrektora GUS-a, miasto wystąpiło na drogę sądową, chciało utrzymać, czy chciało zasiedzieć te nieruchomości. Jak to się nie udało w przypadku jednej z nich, jak wyglądają kwestie dotyczące pozostałych? Gdybyśmy mieli utracić budynek Zespołu Szkół Komunikacji, bardzo dużej szkoły i bardzo dobrej szkoły, to byłby to duży problem dla miasta i w tym świetle przekazywanie budynków po szkołach, które zostały zlikwidowane, na przykład w budynku przy ulicy Sierakowskiej, innym podmiotom, no, wydaje się zupełnie nieuzasadnione. I jeszcze pytanie dotyczące sprawy sądowej, która toczy się wokół budynku dawnego Domu Kultury Tramwajarza. Jak na dzień dzisiejszy wygląda ta sprawa? Jakie są szanse utrzymania tego budynku w gestii miasta, w zarządzie miasta? Dziękuję. Przepraszam. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Panie prezydencie, ja mam takie pytanie w nawiązaniu do pytania pana radnego Jakuba Jędrzejewskiego dotyczącego budżetu obywatelskiego. Rozumiem, że teraz trwa procedura kompletowania tego wszystkiego i rozumiem, że będzie to wpisane do naszego budżetu, który mamy uchwalić. Moje pytanie wiąże się z tym, co zrobimy i czy w ogóle mamy problem, ponieważ jeden z projektów, który wygrał, dotyczący Golaja, nie jest akceptowany przez społeczność lokalną i z tego, co mi wiadomo, to jest opinia Rady Osiedla negatywna. I co w takim przypadku my zrobimy w takiej sytuacji? Czy my w ogóle powinniśmy już w samym tym procesie dotyczącym tego budżetu obywatelskiego dopuszczać takie wnioski, które nie są akceptowane i nie mają zgody rad osiedli, które tam są, bo to jest, wydaje się, że się zrobił problem i dlatego chciałabym się dowiedzieć, co zrobimy w takiej sytuacji.
Dziękuję bardzo. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja mam 5, ale krótkich pytań. Otóż tak, na zeszłej sesji poprosiłam o doprowadzenie do jakiegoś takiego przyzwoitego stanu ulicy Radłowej i dostałam odpowiedź, w którą nie mogę uwierzyć, że podobno takie rzeczy ma zgłaszać Rada Osiedla, a nie radny miejski. Wydaje mi się, że również radni są od tego, żeby zgłaszać problemy w swoim okręgu, dlatego bardzo bym prosiła o odpowiedź na piśmie. Drugi problem dotyczy, no niestety tematu już poruszanego przeze mnie wielokrotnie, mianowicie problemu dzików, które watahami wyległy w związku z jesienną porą w rejon Moraska, Radojewa, Umultowa i w tej chwili naprawdę zagrażają. Zagrażają bezpieczeństwu, ponieważ potrafi taka wataha przebiec przez pas drogowy tuż przed nadjeżdżającym samochodem. Boję się, że skończy się to. Czy ja mogę, przepraszam, prosić nie o spokój? Rzadko państwu się wypowiadam, ale tak, jak już się wypowiadam, to...
Zdarza się, że pani radna też innym przeszkadza, ale bardzo proszę o spokój. Wszystkich, a tych, którzy prowadzą rozmowę o wyjście... Czy pan radny mógłby z tą genderową filozofią co chwilę tu nie wyjeżdżać mi? Cieszę się, że pan radny.
Ja usiłuję być spokojna i optymistycznie patrzeć na świat, ale tak, prawda, jak mi przeszkadzają, to mi nie
bardzo
wychodzi.
Bardzo proszę o to, żeby ci, którzy prowadzą rozmowy, pan przewodniczący Wośkowiak, bardzo proszę nie przeszkadzać swojej koleżance klubowej.
Właśnie. Nie, to znaczy wracając do tego tematu, to jest naprawdę poważny problem i to się może któregoś dnia skończyć z tragedią, dlatego że te watahy w tej chwili liczą po 8-10 sztuk i naprawdę nie boją się niczego i są w stanie nawet zaatakować idące dziecko. Trzecie pytanie. Otóż obserwuję od około pół roku taką stertę śmieci znajdującą się na ulicy, przy ulicy Nadwarciańskiej. Mogłabym napisać referat na temat rozkładania się różnych surowców, różnych śmieci, ich długości, rozkładania się, prawda. Natomiast no nie o to chodzi. Wydaje mi się, że wśród tych śmieci znajdują się również resztki nawet jeszcze worków z piaskiem przytarganych tam przy okazji powodzi, która miała zagrożenia powodziowego, które miało miejsce, nie wiem, 3 lata temu. I pytanie, kiedy to może zostać uprzątnięte. Czwarte pytanie, już kończę. Czwarte pytanie. W sposób znaczny został zmieniony ślad ulicy Nadwarciańskiej i moje pytanie brzmi, z jakiego powodu? Czy jest to korekta granic działek? Ponieważ to jest takie dosyć dziwne przegrodzenie ulicy, która normalnie była przejezdna i zrobienie objazdu przez las. Wydaje się to takie absurdalne, ale może tutaj chodzi po prostu o korektę granic działek. No i ostatnie pytanie. Otóż dnia 30 października w związku z workami leżącymi w pasie drogowym ulicy Dąbrowskiego usiłowałam dodzwonić się do Straży Miejskiej. Przez pół godziny nikt nie odbierał. Podawany był numer inny, pod który również usiłowałam się dodzwonić. I po godzinie po kilkudziesięciu minutach odebrał ktoś właśnie jeden z tych numerów, przy czym odpowiedź na moją uwagę, że nie powinno chyba tak długo się oczekiwać na zgłoszenie się Straży Miejskiej. Słyszałam, że tego pana nie interesuje, co było przed. On przejął, prawda, służbę o godzinie 22:00 i stąd jakby mojej skargi nie przyjmuje. Wydaje mi się, że to nie jest odpowiedź zbyt polityczna, mądra i że takiej odpowiedzi nie powinno się udzielać ludziom dzwoniącym z problemem do Straży Miejskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Szynkowski, Welsing.
Dziękuję. Pani radna ma problemy. Ja akurat mam różne inne zastrzeżenia do Straży Miejskiej, ale telefony odbierają błyskawicznie, więc to chyba jakaś wyjątkowa sytuacja musiała być. No ale też trzeba reagować. Natomiast co do pytania, też dotyczy Straży Miejskiej, choć nie w zakresie obsługi dyżurnego. Sytuacja miała miejsce na osiedlu Dębina. Na tym osiedlu, na drogach należących do spółdzielni, jeden z mieszkańców otrzymał mandat za niewłaściwe parkowanie pojazdu. Odmówił przyjęcia tego mandatu. Jest w tej chwili, dzisiaj z tego co wiem, został wezwany do Straży Miejskiej w celu udzielenia wyjaśnień. Natomiast z analizy stanu faktycznego i prawnego moim zdaniem wiele wskazuje na to, że ten mandat został nałożony bez podstawy prawnej, to znaczy obecnie stan prawny pozwala na nakładanie mandatów na drogach wewnętrznych, czy też drogach należących do zarządcy innego niż miasto, w przypadku, kiedy jest tam wyznaczona tak zwana strefa ruchu. Strefa ruchu musi być wytyczona odpowiednimi tablicami. Na białym tle musi być piktogram samochodu oraz napis strefa ruchu. W takich tablic i takiego wyznaczenia strefy ruchu w tym miejscu nie było. W związku z tym w mojej opinii nie było podstawy prawnej do tego, żeby Straż Miejska mogła ukarać mandatem za niewłaściwe parkowanie. Bardzo bym prosił o udzielenie wyjaśnienia w tej sprawie. Z tego co wiem, Straż Miejska argumentowała, że na tym terenie obowiązuje tak zwana strefa zamieszkania i w związku z tym ma prawo do egzekwowania przepisów kodeksu ruchu drogowego. Natomiast w mojej opinii od momentu zmiany kodeksu ruchu drogowego bodajże w roku 2011...
Jeszcze proszę o włączenie na 15 sekund.
Tak, dziękuję. I właśnie wprowadzenia pojęcia strefy ruchu, no tylko w takich przypadkach można wystawiać mandaty. Chciałem prosić o wyjaśnienia. Dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę innych radnych zapisanych do głosu, zatem przechodzimy do kolejnego punktu. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Czy pan prezydent chciałby udzielić odpowiedzi na te pytania, na które państwo możecie udzielić ustnej odpowiedzi?
Szanowni Państwo, odpowiadając na pytanie pana radnego Wiśniewskiego, tutaj prezes spółdzielni mieszkaniowej Uniwersum podtrzymuje sformułowanie. Rzeczywiście nie mieszkaniowej, przepraszam. Jakieś przejęzyczenie, trochę niezręczne, ale w każdym razie na pytanie pana radnego Wiśniewskiego. Prezes spółdzielni Uniwersum podtrzymuje stwierdzenie, że spółdzielnia nie umieszczała tej informacji. W tej chwili spółdzielnia takich działań nie prowadzi, co nie zmienia faktu, że proszę Państwa, pewien problem istnieje. Tak? I o ile
istnieje przede wszystkim z tymi grobami, które, gdzie powstańcy są pochowani łącznie z członkami rodziny i którymi się dzisiaj nikt nie opiekuje. I my się nad tym zastanawiamy, ja w tej chwili również rozmawiałem na ten temat z marszałkiem, bo przecież ten problem oczywiście najsilniej jest widoczny w mieście Poznaniu, ale dotyczy w samym mieście Poznaniu nie tylko cmentarzy komunalnych, także cmentarzy parafialnych i dotyczy także cmentarzy poza miastem Poznaniem, więc być może należałoby tutaj szukać jakiegoś rozwiązania całościowego i o tym będziemy, myślę, rozmawiać. Ale w ten konkretny przypadek dziwnie to się stało. Nie chciałbym tutaj domniemywać czy powtarzać domniemania pana prezesa spółdzielni, bo trudno jest to akurat wyjaśnić w tej chwili. Myślę, że pan radny Grześ zadał bardzo dużo pytań, prosząc o indywidualne. Rzeczywiście są sprawy indywidualne. Nie wiem, czy możemy odpowiedzieć na temat zasad udostępniania sali sesyjnej? Bardzo proszę, pan sekretarz.
Nie myślałam, że coś... Pan sekretarz, tak?
Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, oczywiście istnieje regulamin udostępniania sal w budynku Urzędu Miasta przyjęty zarządzeniem prezydenta miasta z 22 sierpnia 2011 roku. Akurat sale, które są na parterze, w sposób szczególny są zarządzane przez Biuro Rady Miasta i one są w pierwszej kolejności do zaspokajania potrzeb związanych z wykonywaniem mandatu radnego na spotkania komisji, na spotkania i na sesję Rady Miasta. W przypadku, gdy nie ma rezerwacji i nie ma takiej potrzeby, by blokować tą salę, również jest wykorzystywane to przez jednostki organizacyjne miasta, jeżeli chodzi o organizację spotkań mające charakter wewnętrzny. Względnie organizatorem jest biuro lub wydział Urzędu Miasta i oczywiście z udziałem również zaproszonych gości. Tak więc są zasady wynajmu tej sali. Oczywiście są sytuacje, gdzie powstają pewne wątpliwości dotyczące, czy dane spotkanie wynika z wykonywania zadań radnego, czy też jest to spotkanie o innym charakterze. To każdorazowo jest przedmiotem szczegółowej analizy i w przypadku wątpliwości są osoba organizująca spotkanie jest proszona o dodatkowe wyjaśnienia, by można było potwierdzić, że mieści się to w spotkaniu organizowanym w ramach wykonywania mandatu radnego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, parę odpowiedzi dotyczących budżetu obywatelskiego. Proszę państwa, jeszcze ostatecznych ustaleń nie ma, jeśli chodzi o kwestie, jakie kolejne projekty będziemy realizować. No, w zasadzie nie budzą żadnych wątpliwości pierwsze dwa. Trzeci projekt wymaga jeszcze pewnej dyskusji. Dzisiaj będę miał również spotkanie na ten temat. Pierwszym projektem, jeśli dobrze pamiętam, był projekt przytuliska. To za chwilę pani radnej odpowiem. W tej chwili odpowiadam, które projekty. Również pani radna mnie teraz zbiła z tropu. Kolej był drugi, a nie trzeci? I jeśli dobrze pamiętam, kolejnym projektem był Golaj i tu mamy pewien problem, ponieważ jego kwota była wyższa niż jakby pozostająca do rozdysponowania. Natomiast Golaj złożył tak naprawdę cztery warianty projektu. Dwa najtańsze się mieszczą w tym projekcie. Myślę, że będziemy o tym zakresie rozmawiać. Wtedy pozostanie pytanie, czy kolejny projekt, który też nie w całości by się mieścił, też jakiś zakres tego projektu, czy wejdzie następny, po prostu według tej zasady. Kilka tych projektów ma w tej chwili negatywną opinię Rady Osiedla. I teraz proszę państwa, mamy pewien Także formalny kłopot. One mają negatywne opinie, tak? Negatywna opinia nie jest elementem wiążącym tak naprawdę. Mamy pozytywne opinie mieszkańców. Całości mieszkańców Poznania, nie lokalnej społeczności, tylko ogółu, więc pozostaje nam problem. Trudno mi dzisiaj powiedzieć, jak on zostanie rozstrzygnięty. Być może kwestia przytuliska, bo głosowane było przytulisko jako takie, nie tylko z tą lokalizacją. Być może będzie poszukiwana inna lokalizacja. No, w przypadku Golęcina nie ma możliwości innej lokalizacji, jest albo tak, albo tak. Tutaj nie ma innej możliwości. Oczywiście jest jeszcze, będzie całe postępowanie administracyjne związane z przygotowaniem projektowym. Myślę, że przy Golęcinie też musimy sobie otwartym tekstem powiedzieć. Mamy jeszcze jeden problem. Musi być ktoś, kto będzie użytkował ten stadion, tak? Nie będziemy przecież budować stadionu po to, żeby stał pusty. W związku z tym musi się również pojawić instytucja użytkująca ten stadion. Mogę tylko odpowiedzieć, że problem musi zostać rozstrzygnięty w ciągu kilku najbliższych dni, ponieważ muszę złożyć Państwu propozycję do budżetu. I w propozycji, no, która pewnie będzie na początku przyszłego tygodnia gotowa, bo wiadomo, że budżet jest też parę dni przygotowany technicznie, no, będzie znana odpowiedź na te pytania jeszcze po ostatnich negocjacjach i rozważaniach. Na pewno będziemy w tej chwili proponowali pewną zmianę w procedurze przygotowywania projektu budżetu obywatelskiego w ten sposób, że opinię Rady Osiedla będziemy prosili na wcześniejszym etapie przed uzyskiwaniem jeszcze opinii Urzędu Miasta w tej sprawie. Czyli jakby to będzie jedna z wewnętrznych opinii dotyczących tego projektu, żeby no może nie wyeliminować negatywne opinie Rady Osiedla, bo oczywiście takie też mogą być poddane pod głosowanie, ale przynajmniej mieć świadomość w momencie poddania pod głosowania, że jest negatywna opinia Rady Osiedla i powiem wyciągnąć z tego pewne konsekwencje. Pan radny również w sprawach budżetu obywatelskiego mówił o sposobach głosowania. Myślę, że to jest do odrębnej dyskusji. Tak? To rzeczywiście trzeba wyciągnąć wnioski, jest pytanie, my też się nad tym zastanawiamy, myślimy, że jeszcze na ten temat odbędzie się dyskusja i z podmiotami, które uczestniczą w ogóle w budżecie obywatelskim i z państwem radnym, bo to jest pytanie, czy usprawnić jakoś ten system, czy go zmienić, zostawić taki, jaki jest. Są różne za i różne przeciw argumenty, więc trzeba będzie to po prostu rozważyć. Taki jest stan w tej chwili. Myślę, że w najbliższym czasie, jak powiedziałem, ulegnie on wyjaśnieniu. Jeszcze bym poprosił pana prezydenta Jaworskiego o odpowiedź na temat artystów berlińskich, którzy się nami interesują. Skądinąd, proszę państwa, dyskusja o Arsenale wbrew pozorom też zwiększyła nieco zainteresowanie. Trudno mi oczywiście powiedzieć, na ile ono jest realne, a na ile tylko jest jakimś elementem dyskusji wewnętrznych w innych miastach.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, pan radny Wiśniewski zapytał właśnie, co ewentualnie zamierzamy robić. Ja powiem tak, że my już robimy. Nie tyle, że zamierzamy, co robimy, bo oczywiście te informacje do nas wcześniej dotarły. Jakieś już rozpoznanie zostało uczynione. W najbliższym czasie, w ciągu 2 dni spotkamy się również, już jest, zadania zostały również przekazane w biuru promocji. Rozpoznajemy, aczkolwiek no, trzeba dość ostrożnie podchodzić do tej kwestii, bo pamiętajmy też, że to są bardzo różne środowiska, tak? I nie zawsze chcielibyśmy, żeby niektóre do Poznania przewędrowały, więc tu trzeba z dosyć dużą ostrożnością. Dla nas jest inny problem, nad którym też pracujemy dość mocno, to jest kwestia tego, że po pierwsze zatrzymywać w Poznaniu naszych najlepszych artystów, a również transferować tych z zewnątrz. No, ostatnio prowadzimy kilka rozmów. Właściwie wydaje nam się, że już jesteśmy właśnie już jest finał w zasadzie tego, aczkolwiek dopiero będziemy o tym informowali, kiedy rzecz przyklepiemy, bo akurat takie rozmowy wymagają ciszy, tak jak czasami rozmawia się o pieniądzach. Ale już będziemy mieli bardzo, bardzo szybko rozpoznanie w tym tak naprawdę, kto rzeczywiście chce się przenieść do Poznania z Berlina. I jeszcze jedno drobne uzupełnienie do tego, co mówił pan prezydent, mówiąc o mogiłach powstańców wielkopolskich. Ja chcę tylko przypomnieć, że Uniwersum pokryje koszty 20-letniej prolongaty 53 pojedynczych grobów i tak naprawdę problem, oprócz tego, że oczywiście trzeba tą kwestię, tak jak pan prezydent powiedział, rozwiązać kompleksowo i łącznie ze współpracy z marszałkiem, to problem dotyczy właśnie głównie grobów rodzinnych, tak? Czyli tych, w których spoczywają szczątki powstańców i w których chowano dalsze, przez jakiś jeszcze czas, nawet do dzisiejszego dnia chowa się rodziny, bo to jest kwestia i prawna, i kwestia tego, kto rzeczywiście może tym tak do końca dysponować. Ja tylko przypomnę, że miasto Poznań od 2008 roku odznakowało 791 mogił, a pełną inwentaryzację przeprowadzono w stosunku do 468 grobów powstańców wielkopolskich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeszcze pytanie uzupełniające. Pan radny Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Uzupełniająco chciałbym tylko właśnie prosić oczywiście o odpowiedź na piśmie na tę kwestię. I tak jak pan prezydent słusznie zauważył, to moje pytanie było takim wywołaniem oczywiście pewnej dyskusji, bo rzeczywiście w pierwszej kolejności na pewno trzeba starać się zatrzymać tych naszych twórców, artystów tu poznańskich, tych niezależnych, a dopiero też potem starać się też zapraszać też innych, przede wszystkim też z kraju, z innych zakątków naszego kraju, nie tylko z Berlina, czyli z zagranicy, ale też być może też z innych miejsc, ale pierwszy na pewno krok, tak jak tutaj pan zauważył, i o to też na to będę chciał prosić zwrócić uwagę, do zatrzymania też naszych tych obecnych też artystów tu poznańskich. A co do drugiej kwestii też powstańczej, tutaj też dodajmy, że te tabliczki, które też właśnie Muzeum Walki Podległościowej z kolei tworzy i lokalizuje na cmentarzach, na pewno jest zadaniem też szlachetnym i na pewno wymagającym kontynuacji. Dziękuję.
Ja tylko dodam jedną rzecz. No, dzisiaj rozmawiałem jeszcze z panem prezesem Uniwersum, który zarzeka się, że ta naklejka, która znalazła się na grobie pana Drożdżyńskiego, świętej pamięci, jest naklejką przeklejoną z innego. On ma na to dowody. Oczywiście to nie jest czas i miejsce, żeby teraz udowadniać i szukać, ale rzecz została sprawdzona, również zweryfikowane została w ogóle te naklejki, gdzie one się znajdują, jak są lokalizowane. No ponoć od 2 lat nikt nie przykleił takiej naklejki do... Od 3 lat, bo od momentu, kiedy ta cała sprawa pojawiła się, czyli to był rok chyba 2010 czy 2011. Także tutaj no, przeprosiny oczywiście są, aczkolwiek no, nie nad wszystkim da się zapanować. Tak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent jeszcze...
Szanowni Państwo, jeszcze odpowiedź w sprawie jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 4. Czyli ja chcę powiedzieć, że szkoła aspirantów jest oczywiście w stanie przejąć, zresztą ona jest w systemie ratownictwa i jest w stanie przejąć, acz mamy informację, że wymagałaby pewnego wzmocnienia. Że to nie jest tylko tak, że może to przejąć zarówno w stanie sprzętowym, jak i osobowym, w którym jest w tej chwili. No i to jest oczywiście kwestia pewnej dyskusji, że ten być może stan zarówno sprzętowy, bo też trzeba pamiętać, że część sprzętu jest jakby wykorzystywana dla szkolenia, tak? I no, oczywiście on może wyjechać, ale trzeba zmienić ekipę, która nim zarządza. I także zwraca się na to uwagę, że po prostu część kadry w tym momencie jest wyłączona z procesu szkoleniowego. Natomiast niestety jest to grunt z naszego punktu widzenia prywatny, który w tej chwili, ten gdzie jest, znajduje się jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 4. Straż Pożarna nie ma środków na wykupienie tego terenu, a na dodatek chyba sytuacja jest taka, że Straż Pożarna środki, które ewentualnie mogłaby pozyskać, wolałaby wykorzystać na wybudowanie nowego obiektu, który by chronił zachodnią część Poznania. No i tutaj oczywiście też trzeba powiedzieć, że zachodnia część Poznania wymaga zwiększonej ochrony i analizy Straży Pożarnej, jak powiem wyraźnie, wskazują, że tam powinien iść główny nacisk w tej chwili. No więc tyle mogę powiedzieć o stanie faktycznym na dzisiaj. Wiem, że rozmowy na ten temat są jeszcze prowadzone. Jak powiedziałem, no, mamy jakoś rękę na pulsie, mamy wiedzę na ten temat, staramy się dalej to monitorować. Proszę Państwa, ja chyba w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć dokładnie, na jakim etapie są ustalenia z Volkswagenem. Bardzo wstępnie mogę powiedzieć, pozwolimy sobie przekazać może jeszcze indywidualnie, zanim nawet odpowiem na piśmie, jak to jest, bo tylko moja pamięć po prostu w tej chwili, nie chciałbym powiedzieć jakichś nieprawdziwych informacji. Mamy deklarację z Volkswagena, że pokryje ten zakres działań inwestycyjnych, który był wynegocjowany w ramach konsultacji pierwotnych z mieszkańcami. I oczywiście chcielibyśmy na tym spotkaniu mieć tego potwierdzenie i pokazać to mieszkańcom, że taka jest wola Volkswagena potwierdzona, nie tylko ustnie deklarowana. I zdajemy sobie z tego sprawę, że tutaj no, mieszkańcy nie będą tylko oczekiwali informacji o planie, tylko bardziej o konsekwencjach tego planu, które się będą toczyły poza zakresem planistycznym, więc myślę, że sugestia pana radnego zostanie przyjęta. Nie wiem, czy proszę Państwa jesteśmy w stanie udzielić informacji w tej chwili na temat tej sprawy zwrotu nieruchomości przy ulicy Fredry Mielżyńskiego. No myślę, panie dyrektorze, jeśli pan ma jakąś wiedzę, to bardzo bym prosił.
Faktycznie ta nieruchomość jest przedmiotem sporu prawnego pomiędzy tabularnymi właścicielami, państwem Mirowskich, a Skarbem Państwa reprezentowanym przez tutaj pełnomocników pana prezydenta. Skarb Państwa złożył wniosek o zasiedzenie tej nieruchomości i próbujemy przed sądem, pełnomocnicy nasi próbują przed sądem dowieść, że została spełniona przesłanka z kodeksu cywilnego, która pozwoli wpisać się Skarbowi Państwa, następnie miastu Poznań jako właścicielom tej nieruchomości.
Ja mam pytanie uzupełniające, ponieważ to o tym, to wiemy, ale moje pytanie dotyczyło tego, jakie są widoki na pomyślne zakończenie tych starań miasta, ponieważ ci sami współwłaściciele, czy ci sami spadkobiercy pół roku temu odzyskali inną nieruchomość przy ulicy Mielżyńskiego, bo okazało się, że istnieją takie dokumenty, które im to umożliwiają. Tak? I, ponieważ to jest ta sama grupa współwłaścicieli, to jakie są widoki na to, że akurat w przypadku tego dużego budynku szkolnego sprawa może się zakończyć korzystnie dla miasta, a nie odwrotnie. Jeżeli nie ma specjalnie widoków, to należałoby w pilnym trybie zabezpieczyć budynek inny szkolny. Takie było moje pytanie. Tak?
Proszę Państwa, przepraszam, ale proszę nie oczekiwać ode mnie w tej chwili, czy w ogóle od nas, odpowiedzi na tego typu pytanie, bo prowadząc pewien spór sądowy, znaczy ja gdybym widział, że po pierwsze nie ma przesłanek na jego wygranie, to byśmy go nie prowadzili. Gdybym powiedział, że nasza pozycja negocjacyjna jest słaba, jeszcze powiedział dlaczego, to w ogóle powinien nie przystępować do tego procesu, tak? No, jeżeli prowadzimy proces, to prowadzimy z zamiarem wygrania tego procesu. I tylko tyle mogę powiedzieć, że widzimy szansę na wygranie tego procesu. Ja nie chciałbym, znaczy nie mogę odpowiedzieć na pytanie, jaka jest nasza sytuacja procesowa w tej sprawie. I w innych sprawach też tak uważam, że nie powinniśmy udzielać tego typu odpowiedzi. Czy, proszę Państwa, zwrócę się do dyrektorów, czy ktoś z Państwa by w stanie jeszcze udzielić na odpowiedzi na pytania, które dzisiaj padły na sali?
Przepraszam, panie prezydencie, ja tylko tutaj mnie też dopinguje pani przewodnicząca Dudziak, czy pani radna Dudziak, bo pytanie dotyczyło tego, czy nie należałoby zabezpieczyć wolnych budynków szkolnych na ewentualność przegrania tego procesu, bo jesteśmy na etapie przekazywania kolejnych budynków szkolnych zwolnionych po szkołach samorządowych innym podmiotom. I właśnie to się ma dokonać w przypadku bodaj ostatniego takiego wolnego budynku. A ponieważ to dotyczy tej samej grupy spadkobierców, którzy właśnie odzyskali kamienicę, to te pytania nie są takie znowu bezzasadne. I czy jest właściwe pozbywanie się budynków po szkołach w sytuacji, w której może będziemy potrzebować takiego budynku? Takie było pytanie.
Powiem, że w sprawie budynku, które pani radna pyta, nie zamierzamy się trwale go pozbyć. nie jest w tej chwili wystawiony na sprzedaż. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę także możliwość przegrania takiego procesu i wtedy rozważyć, jakie dalsze postępowanie byłoby najbardziej korzystne i tak naprawdę jeszcze czym będzie skutkowało to przegranie procesu, czy koniecznością wydania, wypłaty odszkodowań i tak dalej. To tak, tego typu rozważania niewątpliwie, mam pani radna rację, trzeba wziąć pod uwagę. Pan dyrektor jeszcze bardzo, bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, panie prezydencie, może od końca. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk zadał pytanie, czy w strefie zamieszkania Straż Miejska Miasta Poznania może działać. Tak, mamy takie uprawnienia, a przykładem jest płyta Starego Rynku, uliczki przyległe. Tam obowiązuje strefa zamieszkania i gdybyśmy nie działali, to całkiem inaczej by to wszystko wyglądało. Kolejne pytanie zadał pan radny Adrian Kaczmarek dotyczące wywozu panu Zawiskiemu, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko, pojazdu jako tak zwanego wraku z artykułu 50a. Chcę powiedzieć tak, że czynności takie nie trwają jeden dzień od zgłoszenia. Straż Miejska dochowuje pewnej staranności, trwa to nawet kilka miesięcy. Docieramy do właściciela, powiadamiamy i tak dalej i dopiero przy braku reakcji za zgodą zarządcy drogi taki pojazd jest usuwany. Kolejne pytanie dotyczyło dzików na Morasku Radojewie. Straż Miejska przyjmuje zgłoszenia dotyczące dzików. W tym roku już jest ich prawie 250. Jest jeżeli chodzi o współpracę z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, mamy pewne procedury i te dziki zostają wyłapywane, ale co do szczegółów, to oprócz wyłapywania oczywiście są jeszcze inne czynności związane z dzikimi zwierzętami, ale to mówię szczegółowo Wydział Zarządzania Kryzysowego. Także wystarczy zgłosić, my to potwierdzamy. Jest podmiot, który wyłapuje te dziki i ma do tego stosowne procedury. Odpowiem aczkolwiek na kolejne pytanie pani radnej Frankiewicz, przepraszam, że nie powiedziałem, dotyczące zgłoszenia z 30 października. Ja mam częściową informację i chcę powiedzieć tak, że pierwsze połączenie z telefonu 601, nie będę podawał dalej, do straży wpłynęło o godzinie 21:52. Ja szczegółowo opiszę, bo za długo by to trwało, a załatwione, odebrane połączenie było o 22:02, także nie chcę tu wskazać. Wszystkie nagrania, wszystkie rozmowy są rejestrowane, także pozwolę sobie to zgrać i pani radnej przedstawię, ale mówię, wstępna informacja tak wygląda, tak? Dziękuję.
Pani radna Joanna Frankiewicz, pytanie uzupełniające.
To znaczy ja chciałam zapytać, na czym ma polegać to zgłoszenie, czy to moje zapytanie już jest zgłoszeniem, bo ja bym musiała codziennie dzwonić i mieszkańcy by musieli codziennie dzwonić i no generalnie to trochę szkoda zajmować linię, a to jest naprawdę w tej chwili codzienna procedura jakby wychodzenia tych dzików. Ja się po prostu boję, że w którymś momencie ta procedura spowoduje, że zrobi się wiosna i znowu problem się skończy.
No i dobrze, że się skończy. I zostawcie dziki w spokoju. Przepraszam, gość numer jeden to jest pan...
Opowiadając, każda osoba, która zobaczy dzikie zwierzęta, powinna zgłosić zgodnie z procedurą na numer alarmowy 986. Ja wysłałam patrol, który potwierdza to, co nie znaczy, że mając informację, że w tym rejonie dziki są, zostanie przekazany bezpośrednio do firmy, która się zajmuje tym. Aczkolwiek ułatwi to podjęcie bezpośrednich działań na miejscu, tak?
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że pozostałe odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie. Jeszcze pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Jednak uzupełniająco, bo ja rozumiem, że Straż Miejska jest uprawniona do wypisywania mandatów w strefie, tak zwanej strefie zamieszkania, ale na drogach publicznych. Natomiast jeżeli strefa zamieszkania obejmuje drogi wewnętrzne, to w mojej opinii od nowelizacji z roku 2011 na drogach wewnętrznych można wystawiać mandaty tylko wówczas, jeśli jest tam dodatkowo wydzielona tak zwana strefa ruchu. I o tą informację bym, panie komendancie, prosił.
Pan komendant.
Panie radny, również w tych miejscach możemy działać. Stosowne przepisy pozwolę sobie na piśmie zacytować i przesłać panu, tak?
Działać czy wystawiać mandaty? Bo pytanie dotyczyło mandatów.
Również, jeżeli ktoś popełnia wykroczenia, karać te osoby mandatami karnymi, tak?
Rozumiem, że pełna odpowiedź będzie udzielona na piśmie. Na pozostałe pytania także zostanie udzielona odpowiedź na piśmie. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu naszej sesji, punkt 21, wolny głos i wnioski. Pani radna Ewa Jemility, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Chciałam tutaj przedstawić inicjatywę pana inżyniera Henryka Lisiaka, który jest dzisiaj obecny na tej sali. Inicjatywa ta dotyczy uhonorowania patriotów polskich, oficerów polskich, którzy walczyli o wolną Polskę i zginęli bohaterską śmiercią. Mam tutaj na myśli kapitana Leona Kmiotka, jego adiutanta Aleksandra Kupskiego oraz Antoniego Wolniewicza. Może kilka słów o tych bohaterskich postaciach. Obiecuję, że nie będę nadmiernie przewlekać. Kim byli? Byli to patrioci polscy, którzy założyli jedną z najważniejszych tajnych organizacji wojskowych właśnie na terenie Poznania i Wielkopolski. Utworzyli ją w październiku 1939 roku pod nazwą Wielkopolska Organizacja Wojskowa. Założycielem i przywódcą tej organizacji był Leonard Kmiotek, pseudonim Dołęga i Pomian, który w najściślejszej współpracy z Aleksandrem Kupskim, pseudonim Jaworski, swoim szefem sztabu rozbudował Wielkopolską Organizację Wojskową nie tylko do najznaczniejszych i najliczniejszych poznańskich organizacji militarnych, ale również łącznie z Wojskiem Ochotniczym, to jest też organizacja konspiracyjna, oraz Polską Organizacją Zbrojną utworzyli Wojskową Organizację Ziem Zachodnich pod ich dowództwem. W 1940 roku nastąpiły liczne aresztowania na terenie Poznania i Wielkopolski. Aresztowano około 400 członków tej liczącej ponad 1000 osób organizacji. Wielu z tych osób było torturowanych, męczonych, więzionych w Forcie VII. Ostatecznie wyrokiem sądu niemieckiego kapitan Leonard Kmiotek i jego adiutant zostali zgilotynowani w 1942 roku. Mam tutaj przed sobą bardzo ciekawy dokument w imieniu narodu niemieckiego, nie nazistowskiego, nie hitlerowskiego, gdyby mówić dzisiaj w kontekście o Związku Wypędzonych, tak, i dzisiejszej inicjatywie zbudowania pomnika wypędzonych Wielkopolan. Dowiadujemy się z tego dokumentu, że sprawa karna była prowadzona przeciwko właśnie tym polskim bohaterom i wydano wyrok. Oskarżeni zostali skazani na karę śmierci z powodu przygotowania zamachu stanu i nawet koszty przewodu sądowego zostały zrzucone na oskarżonych. Jak dowiadujemy się z uzasadnienia tego dokumentu wystawionego w imieniu narodu niemieckiego, działali oni na najbardziej odpowiedzialnych stanowiskach i w swojej fanatycznej nienawiści do Niemców dla osiągnięcia celów organizacji przysięgali poświęcić życie.
I dlatego też za zdradę stanu obu tych oskarżonych postanowiono skazać na karę śmierci, bo tylko taka kara wydawała się odpowiednia. Dlaczego? Ponieważ militarny charakter tej organizacji oznaczał bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia niemieckich osiedleńców we wschodnich okręgach. Nie nazistowskich, nie hitlerowskich, tylko właśnie niemieckich. Uważam, że osoby, o których mówimy, wybitni patrioci, właśnie w imieniu narodu, ale polskiego, powinny zostać odpowiednio uhonorowane. I propozycja pana Henryka Lisiaka jest taka, aby dwie z ulic w Poznaniu zostały nazwane ich imieniem. Chodzi tutaj o ulicę Prodnicką lub Burzańską. To jest teren Jeżyc za Ogrodem Botanicznym. Uważam, że jest to inicjatywa ze wszech miar godna poparcia i warta rozważenia. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Rozumiem, że pani radna przekaże ten wniosek do komisji zajmującej się nazewnictwem ulic. Pani radna Lidia Dudziek.
Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja chciałam podziękować bardzo serdecznie panu prezydentowi Ryszardowi Globalnemu i Wydziałowi Kultury i Nauki za bardzo szybką interwencję związaną z remontem i odnowieniem pomnika Katyńskiego, który uległ lekkiej dewastacji. Wszystko zdążyliśmy przed Wszystkimi Świętymi. W imieniu Stowarzyszenia Solidarności Polskich Kombatantów bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję. Pan Przemysław Markowski.
Dziękuję pani przewodnicząca. Ja chciałem tylko przypomnieć członkom Komisji Budżetu, że za 15 minut po zakończeniu sesji odbędzie się w tej sali dokończenie posiedzenia Komisji Budżetu. Do zrealizowania pozostałe dwa punkty. Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w tym posiedzeniu.
Dziękuję bardzo. Nie widzę innych zgłoszeń. Przechodzimy do punktu 22. Zamknięcie sesji Rady Miasta Poznania. Dziękuję bardzo.